Do czego jest zdolny umysł człowieka torturowanego? Można sobie zaprojektować eksperymenty. Bardzo pomysłowe niektóre. Czy zgodzimy się na to? Budujemy coś, co może nam się kompletnie wymknąć spod kontroli. A już do pewnego stopnia się wymknęło. Jak rozumiem, obaj by się tu zgodzili, że do pewnego stopnia już się wymknęło spod kontroli. To trzeba uchronić przed możliwym, skrajnym zagrożeniem się, czasami mówię w tym kontekście existential risk, że AI jest bardziej niebezpieczne niż na przykład wojna jądrowa, że obawa przed podsłuchami ze strony służb w wielu krajach dotyczy tych iluś tysięcy osób, które są podsłuchiwane w sytuacji, gdy big techy podsłuchują miliardy smartfonów, tabletów, komputerów i zasysają stamtąd ogromne ilości wiedzy. Bez własności nie ma wolności. Jak w imię większego wyboru, zresztą sterowanego przez algorytmy, dajemy ludziom, mówimy, nie musicie mieć tego na własność. Możecie w każdej chwili ściągnąć z sieci, odsłuchać z sieci online. To po pierwsze, tracisz część wolności, na którą tylko ty miałeś kontrolę. Po drugie, przejrzyste stają się twoje pragnienia i twoje lęki.
Andrzej Zybertowicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
I zacznijmy od tego, że powie pan ludziom, czym się pan zajmuje.
Zajmuję się pracą w głowie. Najpierw pracuję w swojej głowie, zmieniając jej zawartość, a potem kontaktując się z innymi ludźmi, na przykład w trakcie wykładu, spotkania, rozmowy czy poprzez media, staram się pracować w ich głowach. Mhm. Korygować ich interpretację świata albo dowiedzieć się od nich, na czym polega ułomność moich interpretacji świata.
To jest rzadka umiejętność, żeby ktoś był otwarty na to, żeby ktoś wymienił się informacjami.
Tyle razy przekonałem się, że się myliłem, więc w świecie badaczy to jest normalne. Mhm. Badacz wie, że nawet mając ogromną wiedzę o jakimś zjawisku, łatwo nie dostrzec jakichś jego aspektów. Ktoś, kto ma za sobą inne lektury, inne doświadczenia, inne eksperymenty, patrzy na to inaczej. I to inaczej może okazać się albo cennym uzupełnieniem, albo i spowodować istotną korektę. Tyle razy uświadomiłem sobie, że moje wyobrażenia tego, jak działa świat, były nietrafne, powierzchowne, jednowymiarowe, że bardzo często patrzę, jak ludzie reagują. Nie znoszę na przykład sytuacji, w których są wykłady, po których nie ma żadnych reakcji. Gdy zdarza mi się, że gdzieś mnie proszą, żebym dał jakiś wykład inaugurujący, to też proszę, żeby była seria pytań. Mhm. Dlaczego? Bo po tych pytaniach często się orientuję, że zupełnie do ludzi nie trafiłem. Że mnie się wydawało, że ja mówię a oni usłyszeli C. Nie B, C. To znaczy, że bez wiedzy o tym, jak pracują umysły odbiorców, nie można się przekonać, czy twój przekaz, który sobie zamyśliłeś, przygotowałeś, zrobiłeś slajdy, czy ten przekaz trafia w takiej formie, jaka przez nadawcę była obmyślona.
Tak, i to też musi być dla pana dużo mniej przyjemne zwyczajnie, bo jeśli rozmawia się z grupą osób, która nie do końca słucha albo słyszy to dosłownie co innego, niż pan chce przekazać.
Nie, moja mentalność jest tu od lat już inna. Mhm. Jak dowiaduję się, że odebrali to inaczej niż chciałem, to jest mój wielki uzysk informacyjny. Bo poznaję ludzi, którzy myślą inaczej ode mnie. Dowiaduję się, że jakieś problemy, zjawiska są postrzegane inaczej niż myślałem, czyli ja korzystam. To jest korzyść. Ja nie jestem, gdybym występował w roli propagandysty tylko, czasami niestety ze względu na fakt bycia jedną nogą w polityce, niejako jestem w roli propagandysty, to propagandyście zależy na tym, żeby jeden do jednego twój przekaz gdzieś do głowy zapadł. Ale ponieważ we mnie silniejszy jest instynkt badacza, to ja to traktuję jako korzyści poznawcze. Kilka lat temu, jak byłem jeszcze doradcą Lecha Kaczyńskiego, mój pewien kolega, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, powiedział: Andrzej, ty możesz wyjść z socjologii, ale socjologia z ciebie nie wyjdzie. To znaczy, że pewne moje nawyki, wrażliwości na pewne typy zjawisk społecznych, poznawczych, poczucie, że ciągle nie uchwyciłem optymalnie jakiegoś trudnego zagadnienia, jest silniejsze niż impuls lojalności politycznej.
A chciał pan wyjść z socjologii, czy to nie był pana zamiar, że dostał pan taką informację zwrotną od znajomego?
W pewnym sensie wyszedłem z socjologii, między innymi przez fakt, że jestem już na emeryturze. Była też próba wejścia bardziej pełnowymiarowego do polityki w roku 2014. Startowałem w wyborach europejskich. Gdybym został europosłem, prawdopodobnie zostałbym zawodowym politykiem. Więc może moje myślenie przebyłoby zwrot, ale jak obserwuję profesorów Ryszarda Legutko czy Zdzisława Krasodemskiego, którzy są europosłami, to oni jednak dalej zachowują standardy myślenia akademickiego, chociaż w mniejszym zakresie mają swobodę wypowiedzi, bo polityka jest grą drużynową. Mhm. To znaczy, że lojalność wobec kolegów z drużyny obowiązuje, nawet gdy ma się przekonanie, że oni się mylą.
To musi być trudne.
No czasami jest, czasami jest.
Zwłaszcza dla osoby, która ma problem z przyznawaniem do tego, żeby zrobić w inny sposób, niż rzeczywiście w środku serca uważa.
Pewnych rzeczy w życiu społecznym nie można rozwiązać indywidualnym wysiłkiem, tylko poprzez grę drużynową. Jak ktoś zakłada firmę, to buduje drużynę. Mhm. Tak? I nawet jeśli on jest szefem tej firmy, to jeśli jest mądry, wie, że najważniejszym jego zasobem jest dobry zespół. I nie może, ludzie nie są do końca plastyczni. Jeśli chce, żeby ten zespół był coraz sprawniejszy, to musi się liczyć z wrażliwością, potrzebami kadry.
Powiedział pan, że pracuje pan w swojej głowie, a później pracuje pan w głowach innych. Jakie wątki aktualnie pana najbardziej interesują? Nad czym pan najwięcej pracuje aktualnie?
Nad sztuczną inteligencją, albo raczej nad tym, co sztuczna inteligencja zrobi z człowiekiem i społeczeństwem.
I co już w pewnym sensie zrobiła?
Czy do pewnego stopnia już zrobiła wiele złego, może jeszcze nie sama sztuczna inteligencja, co rewolucja cyfrowa. Natomiast problemem, który mnie najbardziej interesuje, to jest... Można by to ująć tak... Mustafa Sulejman, który był współtwórcą firmy DeepMind, to jest ta firma, która zbudowała AlphaGo i AlphaZero, czyli pokonała najwybitniejszych graczy koreańskich i chińskich w tej grze Go. Mhm. Odszedł z tej firmy, wydał niedawno książkę The Coming Wave. Nadchodząca fala zmian, która może wszystko wywrócić do góry nogami ze względu na jej intensywność, wielowymiarowość, szybkość. I on tam wprowadził takie pojęcie, ja go nie znałem wcześniej, może ono istniało, które to pojęcie obrazuje pewne zjawisko, które jest główną barierą chwycenia się za rogi z problemem, jakim jest AI. Mhm. Bo zanim powiem, są trzy słowa, to mam wrażenie, że jak oglądam w podcastach na przykład rozmowy z profesorem Draganem, który był u pana, czy z profesorem Włodkiem Duchem, moim kolegą z UMK, to są ludzie, których wiedzę szanuję, którzy nie boją się stawiać daleko idących diagnoz, którzy są świadomi wielu zagrożeń, ale nie wyciągają wniosków z tego, że należy, skoro budujemy coś, co może nam się kompletnie wymknąć spod kontroli, a już do pewnego stopnia się wymknęło, jak rozumiem, obaj by się tu zgodzili, że do pewnego stopnia już się wymknęło spod kontroli, to trzeba uchronić przed możliwym skrajnym zagrożeniem się, czasami mówi w tym kontekście existential risk, że AI jest bardziej niebezpieczne niż na przykład wojna jądrowa. Bo wojna jądrowa, są symulacje, które mówią, że gdyby nabrała rozmiarów pełnoskalowych, to mogłoby zginąć setki milionów ludzi, już raczej nie miliardy, i gatunek ludzki by przetrwał. Natomiast można wyobrazić sobie, że AI samo lub wykorzystane, jakaś kolejna generacja systemów AI ma potencjał w ogóle likwidacji życia na Ziemi na przykład. Mhm. I to błyskawicznego. Pomińmy, przynajmniej na razie, jak to mogłoby nastąpić. Chcę wrócić do tego kluczowego pojęcia, które Mustafa Sulejman w swojej książce Nadchodząca fala już. Pojęcie to brzmi tak. Awersja do pesymizmu. Mhm. Czyli niechęć do rozważania skrajnie negatywnych scenariuszy zdarzeń. W sensie psychologicznym awersja do pesymizmu jest zdrowa psychicznie i jest czymś naturalnym. Nie ma się co dziwić, wydziwiać, krytykować, że ludzie nie chcą wyobrażać sobie samych czarnych scenariuszy, bo nie można byłoby żyć z tym.
I to powoduje od razu taki stresor wewnątrz organizmu.
Oczywiście i naturalny, to wyprowadza ze strefy komfortu na kilku poziomach. Skoro widzisz, że jest takie zagrożenie, to dlaczego nic nie robisz? Dlaczego nie informujesz innych? No a ponieważ nie czuję się na siłach na przykład, żeby z tym walczyć, to wycofuję się do strefy komfortu, ale muszę to zagrożenie przekreślić. A to przesadne. To ryzyko jest przesadzone. To jacyś obsesjonaci, to dumersi to tak mówią i tak dalej. Czyli w tym momencie wracam na poziom naturalnego życiowego optymizmu. Mhm. Ale uwaga. Otóż to, że zwykły człowiek, czy nawet nazwijmy to zwykły badacz, wraca na platformę optymizmu, to jest zrozumiałe, nie tylko zrozumiałe, bo w każdym przypadku to jest zrozumiałe, to jest wybaczalne. Ale gdy tak robi polityk odpowiedzialny za losy wspólnoty, która go wybrała, żeby nią rządził, gdy tak robi ekspert, który jest opłacany za monitorowanie zagrożeń, kluczowych trendów świata, gdy tak robią przedstawiciele tajnych służb, których zadaniem jest rozpoznawanie nadchodzących zagrożeń i przygotowywanie się do ich neutralizacji, to jest już niewybaczalne. W tym sensie to, jeśli ktoś uważa siebie za dziennikarza, który działa w imię dobra publicznego i lekceważy pewne zagrożenia, mimo tego, że mógłby je adekwatnie opisać, to już też jest mniej wybaczalne.
Mniej wybaczalne, tylko teraz jak temu przeciwdziałać? Jeśli to jest naturalny proces, na który jest podatny każdy z nas, to jak temu przeciwdziałać? Skoro i na pana to działa, i na mnie to działa, i działa to na prezydenta.
Do pewnego stopnia, po pierwsze, można zobaczyć, jakie są warunki tego. Istnieje, ja tu wspomniałem, istnieje taka profesja ludzi, którzy myślą pod kątem zagrożeń. Gdy miałem okazję w ostatnich latach rozmawiać z funkcjonariuszami różnych polskich tajnych służb, w tym ze szczebli zarządczych, to byłem jakby pełen uznania tego, że nawet tam, ja generalnie skłonny jestem do myślenia w kategoriach zagrożeń, bo doradzanie na polu bezpieczeństwa z tym się wiąże. To, że oni jeszcze mieli bardziej rozbudowaną tę wyobraźnię pod kątem zagrożeń. Bo to jest ich zadanie. Oni nie mają zapisywać osiągnięć naszego państwa, informować kierownictwo państwa i obywateli o osiągnięciach, tylko mają z wyprzedzeniem rozeznać zagrożenie i zaproponować sposoby neutralizacji albo samemu zneutralizować. I teraz Mustafa Sulejman wie, dlaczego politycy nie zachowują się zgodnie ze swoim powołaniem. Bo wyobraźmy sobie, że polityk jakiegoś kraju w kampanii wyborczej mówi, słuchajcie, musimy przeznaczyć ileś zasobów, żeby przygotować się do tego zagrożenia. Musimy na przykład spowolnić rozwój technologiczny na jakimś polu. Musimy na przykład podjąć trudne zadania regulacyjne, które na jakimś obszarze ograniczą swobody obywatelskie, bo inaczej cały system może nam się załamać. To taki polityk natychmiast w kampanii wyborczej przegrywa z konkurentami, którzy mówią więcej wolności, więcej swobody, niech władza nam nie mówi, co mamy myśleć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli to jest mechanizm, w którym swobodna, ale toczona w warunkach zdeformowanych, o tym może będzie okazja później porozmawiać, swobodna gra polityczna, ale toczona w warunkach zdeformowanych nie służy temu, żeby opinia publiczna, eksperci i decydenci mieli realistyczny obraz wyzwań.
Okej. Co w takim razie powinno się według pana zrobić, jeśli politycy w ten sposób się komunikują i wiedzą, że nie mogą otwarcie mówić o problemach takich, z jakimi realnie się zderzamy, to co oni mają zrobić? Mają to robić gdzieś pod stołem, po cichu?
No zawsze tak było. Mhm. I polityk, i dowódca zawsze staje w obliczu ryzyka paniki. Ja myślę, że wiele bitew, które były wygrane, byłoby przegranych, gdyby dowódca dzielił się swoimi niepokojami, gdyby dawał pełen obraz siły nieprzyjaciela i jego zdolności bojowych, albo gdyby przeceniał zagrożenia. Czasami trzeba zagrożenia, dowódca powinien mieć racjonalny obraz sytuacji, w pełni obiektywny, ale swoim żołnierzom musi dawać zadania odcinkowe, realizowalne, tak, żeby nie przejmowali się tym, że gdzieś indziej ktoś inny będzie w trudniejszym położeniu. Prawda? Więc zawsze ci, którzy odpowiadają za los jakiejś wspólnoty, muszą brać na siebie ciężar oszczędnego gospodarowania prawdą.
I teraz rozsądni obywatele powinni mieć świadomość tego i nie mieć pretensji do rządu, że nie zostali poinformowani o X, Y, Z.
Ale z tym zawsze się wiąże zagrożenie.
No właśnie.
Bo to też jest dokładnie opisane przez historyków, teoretyków władzy. Mhm. Polityk może z powodów uzasadnionych, dobrze uzasadnionych, pewnych informacji nie przekazywać obywatelom albo przekazywać je z opóźnieniem, ale jak wejdzie mu to w krew, to ma potem nawyk takiego cenzurowania. A to już o krok od ześlizgowania się w stronę jakiegoś autorytaryzmu. Mhm. Ale proszę mi wskazać, czasami niektórzy mówią, że krajem, którym jest wzor, jakby który jest wzorem dobrze działającej demokracji, jest Szwajcaria. Mhm. Prawda? Ja pamiętam konferencję w Szwajcarii, w Genewie. Tam jest takie centrum, które oni nazywają to DCAF, sugestią dekofeiny, Democratic Control of Armed Forces. To jest centrum analityczne, które zajmuje się procedurami, także edukuje ludzi w różnych krajach, w jaki sposób tajne służby, wojsko mogą być kontrolowane w ramach demokratycznych procedur. Ja tam miałem okazję rozmawiać z emerytowanym oficerem, który kierował jedną ze służb wywiadowczych szwajcarskich. Mhm. I z tej dłuższej rozmowy przy kolacji było jasne, że to, co opinia publiczna się dowiaduje o niektórych zagrożeniach, to jest ułamek tego, co służby wiedziały i z czym, co komunikowały politykom. I dzięki temu Szwajcaria jest bezpieczna.
Czyli wiąże się z tym to, że nie komunikowały też tego politykom, czyli to nie jest tak, że...
Nie, politykom w zasadzie komunikowały.
Czyli politycy wiedzieli, natomiast nie mówili.
Tak jest, bo musieli być gotowi na nieoczekiwane sytuacje. Ale jednym z powodów oszczędnego gospodarowania prawdą jest to, że służby często te informacje zdobywają z innych krajów nielegalnie, wykradają je, prawda? Tajna służba w swoim kraju, w krajach demokratycznych, działa zgodnie z zasadami prawa, ale wywiad zagraniczny w innych krajach łamie prawo. Nawiązuje z kimś funkcjonariusz wywiadu przyjazne relacje po to, żeby skłonić tego kogoś, żeby zdradził swój kraj. No i źródła informacji muszą być za wszelką cenę chronione, zwłaszcza najcenniejsze. I podzielenie się wiedzą z własną opinią publiczną, jaką wywiad uzyskał, narażałoby to źródła, a więc długofalowo także zdolność wywiadu do działania. Ale nie wiem, czy to jest takie ważne. Wróćmy do problemu awersji do pesymizmu. To moim zdaniem w świetle tego, co Big Techy wiedzą, żeby podsumować wątek tajnych służb, albo przynajmniej etapowo go zamknąć. W świetle tego, co wiedzą Big Techy, mając ogromne bazy danych i algorytmy pozwalające przeszukiwać te bazy danych, to wiedza większości tajnych służb to jest mały pikuś. Sądzę, że obawa przed podsłuchami ze strony służb w wielu krajach dotyczy tych iluś tysięcy osób, które są podsłuchiwane w sytuacji, gdy Big Techy podsłuchują miliardy smartfonów, tabletów, komputerów i zasysają stamtąd ogromne ilości wiedzy. I tu jest główne zagrożenie, ale wróćmy do tego zasadniczego pytania. Najważniejsze jest moim zdaniem pozbycie się pewnych niebezpiecznych złudzeń na temat AI, czym ona naprawdę jest, czym może być, i zbudowanie międzynarodowego konsensusu, że rozwój technologiczny ludzkości powinien być spowolniony, a na niektórych odcinkach wstrzymany. Stąd formuła tak zwanego moratorium technologicznego. Być może jest to niemożliwe bez porozumienia między Waszyngtonem i Pekinem. Być może kluczem do ocalenia ludzkości przed zniszczeniem lub poważnymi szkodami, jakie AI może wyrządzić. Nie mówię, że wyrządzi na 100%, ale myślę, że ja bym szacował, że jest 9 do 1, że zrobi nam poważne krzywdy, a niż że będzie tylko błogosławionym pomocnikiem człowieka, czy jego błogosławionym panem. Pomijmy ten wątek, ponieważ ryzyka są bardzo poważne, możemy o nich spróbować punkt po punkcie porozmawiać ewentualnie, to wszyscy, którzy to rozumieją, powinni kontrolować swoją naturalną ludzką awersję do pesymizmu, pozwolić sobie komunikować dla tych, którzy są otwarci na mówienie, rozmowy o poważnych wyzwaniach, komunikować skalę zagrożeń, wskazując, że potrzebny jest jakiś konsensus transoceaniczny. Waszyngton, Pekin, tak jak po II wojnie światowej podpisywano porozumienia o nierozprzestrzenianiu wojny jądrowej. Jak w latach 70. było moratorium na badania genetyczne, kiedy bano się, że manipulacje genetyczne mogą nam wszystkim zrobić krzywdę. Czyli są przykłady dogadywania się w skali międzynarodowej.
Tylko że w tych dwóch przypadkach to nie było aż tak rozpowszechnione politycznie, natomiast o sztucznej inteligencji gadają wszyscy. I teraz jeśli ktoś ma powiedzieć, słuchajcie, Big Techy, chcielibyśmy, żebyście zwolnili rozwój, bo nam się nie podoba i jesteście zagrożeniem dla całego świata, to raczej nikt nie będzie skłonny zgodzić się z tym i podążać za tymi poradami, bądź restrykcjami.
Myślę, że mimo, że ma pan rację, szefowie Big Techów na co dzień lubią mówić o społecznej odpowiedzialności biznesu, o postępie i tak dalej, ale tak naprawdę interesuje ich władza i zyski, różne formy panowania. Dlatego nie mówiłem o Dolinie Krzemowej, tylko mówię o Waszyngtonie i Pekinie, czyli symbolach władzy politycznej, miejscach, gdzie jest skoncentrowana władza polityczna. Bo chociaż Big Techy są potężne, to jeszcze, jak zakładam, Waszyngton jest w stanie wysłać FBI i wyłączyć serwery, które są na terenie Stanów, i nakazać wyłączenie tych serwerowni, które są poza granicami Stanów, ale podlegają zarządom firm, które są w Stanach zarejestrowane, gdyby władza polityczna uznała, że zagrożenie jest bardzo poważne. Czyli zakładam, że władza polityczna jeszcze ma instrumenty troski o bezpieczeństwo nas wszystkich.
Jeszcze to znaczy, że zbliżamy się do momentu, kiedy już nie będzie na tyle silna, żeby to zastopować?
Ona już w ogóle jest bardzo osłabiona. To jest osobna kwestia. mój, że tak powiem, instynkt badacza, analityka trochę się broni przed skakaniem z tematu na temat, ale te tematy są, te wątki są tak powiązane, że bardzo trudno tego nie robić. Osobna kwestia, mam na myśli relacje między biznesem a polityką. Między tymi, którzy są najbogatsi, a tymi, którzy dysponują zgodnie z zasadami państwa prawa narzędziami legalnej przemocy. Tak? Bo gdy mówię, że FBI na przykład wyłącza Google'a, powiedzmy, to zakładam, że to się dzieje w imię dobra wspólnego zgodnie z jakimiś procedurami prawnymi. Ale mogę sobie też wyobrazić, że władca autorytarny dochodzi do wniosku, że trzeba podejmować jakieś zdecydowane działania. Bo w toku są procesy, które mogą lada chwila wymknąć się spod kontroli. No i teraz proszę zwrócić uwagę, te big techy nie tylko dotyczy oczywiście tam amerykańskich, ale one są tutaj wzorcowe. Spore środki przeznaczają na działania lobbystyczne, żeby zneutralizować wolę polityczną. Ale czyli chęć do podejmowania działań czy wprowadzenia regulacji prawnych, które by związały swobodę działania.
Ale to chyba absolutnie naturalne. To chyba absolutnie naturalne działanie. Jakby każdy normalny, kto prowadzi firmę, będzie chciał ściągnąć z siebie wszystkie ograniczenia po to, żeby ta firma cały czas mogła i rosnąć.
Naturalne tak i nie. Przy założeniu, że prowadząc biznes nie kieruje się żadnymi regułami moralnymi.
Z pana perspektywy...
Dlaczego uznajemy, że praca dzieci jest naganna? Dlaczego uznajemy, że osoba chora psychicznie nie może być skazana za przestępstwo? Dlatego, że zakładamy, że są pewne zobowiązania moralne, które mamy wszyscy jako ludzie i one wyznaczają, powinny wyznaczać przestrzeń, to pole, w którym możemy swobodnie działać. Biznesowo, artystycznie czy w innym. Powiedzmy, że jakiś artysta chciałby przeprowadzić ćwiczenie eksploracyjne. Do czego jest zdolny umysł człowieka torturowanego? Można sobie zaprojektować eksperymenty. Bardzo pomysłowe niektóre. Czy zgodzimy się na to? Od lat wiemy, że uczeni, jeśli chcą przeprowadzać eksperymenty na ludziach, muszą na swoich uniwersytetach mieć akceptację komisji etycznych. Prawda? Ale gdy Facebook, manipulując algorytmami, robi eksperymenty na umysłach milionów, a może nawet miliardów ludzi, zarządzając ich wyobraźnią, emocjami, to tutaj żadna komisja etyczna, chociaż Facebook niby powołał, ale sam przez samego siebie, taką komisję, która miałaby tutaj patrzeć na ręce, ale to jest tak, jak ktoś samego swojego kontrolera ustanawia, prawda? Powiedzmy, ustanawiam przepisy ruchu drogowego, ale ja decyduję, kiedy policjant może dać mi mandat.
Na ile pan myśli, że to są świadome działania? Ja się nad tym zastanawiam.
Które z tych działań pan ma na myśli? Bo to jest, wiązki działań.
Mówię o tym eksperymencie, o którym pan mówił, na umysłach milionów, być może miliardów ludzi.
To jest pytanie o świadomość jest bardzo ważne. Ja generalnie jednym z motywów, czy leitmotywów moich dociekań jako badacza, a już one trwają ponad 40 lat, to jest odróżnienie tego, co w życiu społecznym jest spontaniczne, co wyłania się bez czyjejś inicjatywy, od tego, co jest zaprojektowane, sterowane, manipulowane, co jest kontrolowane. Czasami jest bardzo trudno to rozstrzygnąć. Ale ja myślę, że to jest tak, że gdyby spytać Zuckerberga, czy twórców Google'a, czy TikToka w momentach, gdy oni to projektowali, to by nikt nie przewidział, że uzyskają tak potężny instrument mieszania ludziom w głowach. Ci goście to pracują ludziom w głowach. Ja jestem mikropikusiem w moją pracę w głowach względem temu, co oni robią. Wbijają ludziom na radar pewne silne sygnały, które, które przynoszą pieniądze albo zgodne są z ich schematami ideologicznymi, a inne przekazy spychają tam gdzieś w cień, na margines, albo pozwalają, żeby w jakiejś niszy kulturowej sobie trwały. No są ludzie związani z Doliną Krzemową, którzy uważają, że ci goście, niektórzy z nich naprawdę mają obsesję uzyskania władzy nad światem. Że oni są odpowiedzialni, żeby ten świat naprawić, uszczęśliwić. Jest książka gościa, która nazywa się Taplin, zapomniałem jego imienia. Książka ma tytuł The End of Reality, koniec rzeczywistości. Znajdzie pan tego Taplina?
Mhm, już szukam. Jonathan Taplin.
Tak jest.
The End of Reality.
Tak jest. I on twierdzi, że kluczowe osoby z Doliny Krzemowej, teraz pamiętam Elon Musk, Mark Zuckerberg i Mark Andreessen, że ci goście chcą nas wszystkich wyprowadzić, mają plan przemyślany, realizowany od lat, wyprowadzić nas ze świata realu w domenę cyber. Nawiasem mówiąc, o właśnie, przyniosłem ze sobą, ale się nie, nawet panu nie pochwaliłem, będę musiał pójść. Moją książkę Cyber kontra Real, Cywilizacja w technopułapce, chciałbym.
Jak chce pan po nią pójść teraz, to śmiało.
Tak, mogę?
Pewnie, dobrze. Nie ma problemu.
Jonathan Taplin, nie wiem, czy będzie widoczna, czy pan ją zna, czy nie?
Już widoczna.
Czy pan ją...
Czytałem o niej, natomiast nie czytałem samej książki. To stawiam tutaj na stole.
Jeśli pan obieca, że pan ją przeczyta, nawet najkrytyczniej, to ją chętnie panu zostawię w prezencie.
Porozmawiamy o tym później.
Otóż ten Jonathan Taplin mówi, że ci ludzie, którzy są w jakimś tam sensie technoentuzjastami, mają taką koncepcję. W świecie realnym jest mnóstwo ułomności i sytuacji, w których podstawowe ludzkie potrzeby nie mogą być zaspokajane. Mhm. Ale jak wszystkich przeniesiemy w taki lub inny sposób w domenę cyber, to tam zbudujemy im taki świat, że każde najskrytsze marzenie będą mogli sobie pospełniać. I Taplin wskazuje, i w tym punkcie się z nim zgadzam, że to jest skrajnie niebezpieczne przedsięwzięcie. Bo czym się tam ten świat cechuje? Że nic, co tam robisz, nie jest poza kontrolą. W momencie, gdy płacę coś gotówką, to zmniejszam poziom wiedzy, nie tylko policji mojego kraju, tajnych służb, ale zmniejszam poziom wiedzy tego całego cyfrowego megasystemu na mój temat. Każdą płatnością kartą tą wiedzę pogłębiam. Teraz jak ktoś wejdzie z jakiegoś metaversum, nieważne jak to nazwiemy, to już teraz wszystko, co robi, jest widoczne. Na podstawie tego, co robi, możemy wnioskować, co myśli, a jest prawdopodobnie kwestią czasu, gdy będziemy mieli poinstalowane implanty, że po pierwsze żadna myśl nie będzie nieprzejrzysta dla jakiegokolwiek kontrolera, a po drugie, że prawdopodobnie jak już będzie można je czytać, to także będzie można nimi sterować. To jest świat rzekomej wolności, świat cyber, rzekomego wyzwolenia od ograniczeń, od ułomności, bo tu jesteś starą, niezgrabną poczwarą, pełną krost na twarzy, a tam możesz być przystojniakiem, który odnosi różne życiowe sukcesy. Ale tam wszystko się będzie działo, że tak powiem, oplecione jeszcze bardziej światem czujników niż tutaj. To jest kres ludzkiej wolności.
Ale ten sam argument można by postawić na przełomie, kiedy pojawiały się smartfony. One w pewnym sensie też nas bardzo mocno kontrolują. I też właściciele big techów mają nad tym kontrolę. Natomiast to, ile wolności rzeczywiście nam dały, jak ułatwiły komunikację, jak ułatwiły pracę, tego też nie można zaprzeczyć.
Ja osobiście zaprzeczam. Mhm. Ja uważam, że smartfony przyniosły więcej szkod niż pożytku. Natomiast
w krótkiej perspektywie.
Natomiast Okej, niech pan powie, jaka jest alternatywna perspektywa?
W dłuższej perspektywie nie wiadomo, co będzie. Być może jeszcze wyjdziemy z tego obronną ręką i świat bardzo mocno pójdzie do przodu. Być może wszystko skończy się dobrze.
To niech pan zarysuje pozytywny scenariusz wyjścia obronną ręką ze smartfonowych uzależnień.
Najpierw musimy się zorientować, jakie to tworzy problemy, później opracować rozwiązania tych problemów i za pomocą tej samej technologii wprowadzić te rozwiązania, w jakiś sposób pomóc tym ludziom. Więc to się jakby, ten przełom dopiero miał miejsce i oczywiście, że po przełomie pojawią się problemy. Zawsze tak jest. Natomiast te problemy trzeba zaobserwować i w jakiś sposób spróbować je rozwiązać. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. I jest szansa, że to się nie uda. Jest też szansa, że to się uda i że wyjdziemy z tego, tak jak powiedziałem, obronną ręką.
Znowu mam kłopot, bo w tym, co pan powiedział, co się wydaje proste, jasne i przekonujące, jest taki gąszcz problemów, że mam problem, od której strony to ugryźć. Ale powiedzmy tak, w momencie, spójrzmy na to jeszcze od spokojnej, pozytywnej strony. W momencie, gdy jesteśmy uzależnieni od smartfonów, to możemy wyjść z domu i smartfon zostawić. Gdy jesteśmy w jakimś metaversie i nie potrafimy z niego wyjść, bo technologie uzależniające, które powodują, że bez potrzeby sięgamy do kieszeni, mimo że nie ma żadnego powiadomienia, sprawdzamy, czy nie ma. Chociaż nic nie słyszeliśmy, nic się nie działo. Albo chociaż powiedzieliśmy sobie, że wyłączam wszystkie powiadomienia, przez godzinę nie chcę tam zaglądać, ja jednak zaglądam. Otóż to jest, tu jest jeszcze możliwość odcięcia pępowiny. Gdy jesteśmy w metaversum, a zwłaszcza gdy mamy jakiś implant, już nie ma tej możliwości. Jak najprędzej nie odetniemy się od uzależnień od świata cyber, to w którymś momencie nie będzie w ogóle takiej możliwości. Ci, co będą o tym mówili, to będą traktowani jako szaleńcy. Jako szaleńcy. Ja w ogóle zastanawiam się, czy ta książka, nad którą teraz pracuję, to pewno będzie poświęcona AI, ale jeśli w międzyczasie AI nas wszystkich nie skasuje, zastanawiam się, czy samemu lub z zespołem, bo to jest problem tak skomplikowany, że trzeba by zespół mieć, z zespołem nie napisać książki, która by spróbowała być bilansem pożytków i szkód, jakie rewolucja cyfrowa w ogóle przyniosła. Ostatnie 50 lat, cały ten proces cyfryzacji. Są pewne wskazówki na rzecz tego, że przyniosła więcej ludzkości problemów i poważniejszych, niż pomogła nam rozwiązać.
Ale jak to zmierzyć? Jakby spektrum rzeczy, na które to ma wpływ, jest tak ogromny, że tego się nie da zmierzyć. Można to zmierzyć tylko z pewnej perspektywy. Na przykład z perspektywy zdrowia psychicznego albo z perspektywy rozwoju biznesu, ale to wpływa na dużo więcej rzeczy niż tylko to.
Tak, ale to zawsze pytanie jest zasadne, a rozwiązanie jest istnieje, ale jest trudne. Dlaczego? Bo żeby to zmierzyć, czyli ustalić kryteria, za pomocą których ocenimy korzyści i straty, czy koszty przyniesione ludzkości przez rewolucję cyfrową, to musimy przyjąć jakiś wzór, model, musimy zbudować konsensus co do modelu dobrego życia. Co to znaczy dobre społeczeństwo? Co to znaczy dobrostan? Co to znaczy być dobrym człowiekiem? Co to znaczy dobre, godne człowieczeństwo? I tu jest, to jest moc problemów i wiele osób w ogóle nie próbuje dotykać tych problemów. Wie pan dlaczego?
Ja bym powiedział.
Dlaczego ludzie nie chcą w ogóle rozmawiać, mimo że są wykształceni często bardzo dobrze, że są inteligentni, co to jest dobre człowieczeństwo? Mm-mm. Z tego samego powodu, dla których tak silna jest awersja do pesymizmu. Bo muszą wyjść ze swojej strefy komfortu i zastanowić się, czy ja nie jestem na ścieżce do destrukcji mojego człowieczeństwa.
Okej. Natomiast ja myślę, że przynajmniej z tego, co słuchałem niektórych właścicieli Big Techów, to niektóre decyzje, które oni podejmują, są właśnie z powodu, że oni się nad tym zastanawiają. Oni się zastanawiają, co można zrobić, żeby sprawić, żeby świat był lepszy i próbują coś z tym zrobić. Być może ułomnie, być może nie wszyscy się z tym zgadzają, ale nie jestem przekonany, że ci ludzie zadają sobie te pytania. Natomiast wtedy oczywiście wpada się w pułapkę, czyli co? Ja mam odpowiedź na to, co to znaczy być dobrym człowiekiem i co to znaczy dobre człowieczeństwo. Jakby kto może podjąć decyzję, co to znaczy? Jest bardzo ciężko podjąć taką decyzję, bo ja mogę powiedzieć, co to według mnie znaczy dobre człowieczeństwo, ale wszyscy się mogą z tym nie zgodzić. I wtedy przyjdą do mnie i powiedzą, ty zły podcasterze, jak śmiesz, uważasz, że to jest dobre człowieczeństwo?
No to na to odpowiedź jest prosta. Mamy wolność słowa i mogę moją podcasterską wizję dobrego człowieczeństwa przedstawiać. Możecie ze mną dyskutować, możecie to kontestować, ale ja uważam na przykład, jako podcaster Przemek Górczyk czy inny podcaster, że przemyślałem swoje wewnętrzne, głębokie potrzeby, przeczytałem, co najwybitniejsze umysły ludzkości próbowały powiedzieć o prawdziwych potrzebach człowieka i uznałem, że taki nurt jest przekonujący. Mhm. I to, co uznałem, że jest moim zdaniem uczciwą formą obrony ludzkiej godności, propaguję.
I uważa pan, że to, o czym mówi Elon Musk, czyli wolność słowa albo kolonizacja innych planet, to są złe rozwiązania?
To akurat nie musi być złe rozwiązanie, chociaż tenże Taplin twierdzi, że ta cała opowieść o kolonizacji Marsa to jest forma eskapizmu, uciekania, bo z pewnego punktu widzenia wizja podboju kosmosu, zaczynamy od Marsa, myślimy o galaktyce, a można sobie wyobrazić wizję podboju innych wszechświatów, jeśli takie w ogóle istnieją, to jest i romantyczna, i może być fajna, ale Taplin mówi, ale to jest ucieczka od skupienia tych zasobów. Musk ma ogromne zasoby o rozwiązaniu tych problemów tutaj. Bo tu jest takie może myślenie, tak spapraliśmy planetę Ziemię na różnych obszarach, że musimy jak budować tratwę ratunkową. Tylko jeśli my jesteśmy wszyscy na Titaniku, to jakiego procenta pasażerów Titanica Musk jest w stanie zbudować tratwę ratunkową?
A to jest odwieczne pytanie. To jest odwieczne pytanie, nad którym też się często zastanawiam. Ludzie do mnie przychodzą i mówią na przykład, nie powinieneś tyle pracować. A ja często się nad tym zastanawiam, a co jak będziemy mieli statek kosmiczny, który zabierze tylko ileś osób i kto wsiądzie na ten statek konkretnie? Kogo konkretnie tam zabiorą? Osobę, która się nie pracowała, czy osobę, która ciężko pracowała i starała się, żeby świat był lepszy?
Losowo zabiorą. Losowo.
Myśli pan, że losowo zabiorą?
Tak, bo tak. Nie, trochę
to by było idiotyczne, gdyby
żartuję, ale niech pan na to nie liczy. Bo czasami trzeba mniej pracować, ale lepiej.
To prawda. Chodzi o to, żeby skutecznie i wykonywać zadania, a nie dużo.
Widziałem, że pan postawił sobie zadanie, żeby określoną liczbę podcastów nagrać w określonym czasie, prawda?
Staram się, natomiast już mi nie wyszło.
Okej, ale stawianie sobie zadań jest fajne, ale o wiele trudniejsze jest zastawić się na jakościowe podcasty, prawda? Bo to już nie tylko od pana zależy, bo pan może być bardzo zdyscyplinowany, dobrze przygotowany, a nie każdy podcast się uda z różnych powodów. Gość może mieć słabszy dzień, albo ktoś, kto pisze ciekawie sposób, jest nudziarzem jako rozmówca, albo ktoś ma instynkt manipulacyjny, który bywa aż niesmaczny.
Tak, ale nad tym nie mam kontroli. Ja mogę kontrolować tylko to, nad czym wydaje mi się, że ja mam kontrolę.
Tak,
więc mogę kontrolować to, że jestem zdyscyplinowany, a to, jaki dzień będę miał i to, czy dzisiaj strzeli piorun albo wybuchnie wojna, nad tym kontroli już nie mam, więc staram się kontrolować to na to co jestem.
Chce pan się załapać na ten statek Elona Muska?
Nie sądzę, żebym był kiedykolwiek na tyle wykwalifikowany, żeby mnie tam zabrali, ale chciałbym być bliżej niż dalej. A pan by nie chciał?
I wie pan, ja już w tym roku kończę 70 lat. Myślę, że dłużej niż 30 lat to nie będę żył, więc już muszę to oczywiście to był żart. Myślę raczej o zamykaniu sklepu niż o podboju, ale żeby powiedzieć o AI jeszcze parę słów, żeby to nie było bardzo jednostronne, chociaż tak tylko musnęliśmy ten temat.
Jak pan, bo ja mam tendencję do wyprowadzania z wątków, bo ja często moja uwaga przeskakuje. Jeśli pan uważa, że czegoś nie pokryliśmy, a trzeba, to śmiało.
Chciałbym, żeby słuchacze, którzy poświęcą swój czas, uwagę na śledzenie toku naszej rozmowy, nie mieli spłaszczonego obrazu mojego stosunku do AI.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Ja bym proponował, żeby wszelkie rozmowy AI toczyć jakby w trzech planach. Mhm. Plan pierwszy. Liczne, funkcjonujące w różnych obszarach biznesu, służby zdrowia, systemy wyspecjalizowane AI, które rozwiązują konkretne problemy, optymalizują na przykład zużycie energii, przyspieszają diagnostykę medyczną i tak dalej. I nie jestem tutaj przeciw temu, żeby takie, nazwijmy, zamknięte systemy o ograniczonej zdolności uczenia się i ewolucji były robione. Tu może być wiele pożytków, chociaż w przypadku tak zwanej cyfrowej transformacji biznesu badania już kilkakrotnie przeprowadzone przez badaczy z renomowanych uczelni wykazały, że w przypadku wielu firm przejście transformację cyfrową wcale nie wiązało się ze zwiększeniem produktywności, a w Stanach Zjednoczonych już kilka lat temu znaleziono przypadki, że firmy się reklamowały, że działamy przy wsparciu AI, a dalej wynajmowały ludzi, bo oni robili to lepiej i taniej. Ale ponieważ jest moda, żeby być nowoczesnym AI-owcem, to jest to. Ale jest warstwa wprowadzania systemów AI po to, żeby biznes na przykład był bardziej ekologiczny, bo optymalizujemy zużycie energii w systemie. I tu nie mam nic przeciwko temu, jeśli te systemy nie są nadmiernie inwigilacyjne i nie mają potencjału rozwoju, który by wyprowadzał je spoza kontroli użytkowników. Jest, teraz dokonujemy przeskoku. Wyobraźmy sobie, że pułapek, które dzisiaj są na horyzoncie związanych z AI, unikamy. Że z jakichś powodów to AI jest moralne, czy jest dobrotliwe, czy jest błogosławione. I tylko dzięki niemu jesteśmy w stanie pokonać ograniczenia czasu, przestrzeni, energii i ludzkość poznaje galaktykę. Nie dokonuje podboju destrukcyjnego, gdy napotyka inne cywilizacje, czy inne rasy, czy inne gatunki. Że jakieś takie wizje romantyczne, science fiction z religii Stajarda, Deschardin, że istnieje jakieś takie ujednolicanie istnienia, które jest dobre. Po drodze jest wiele przygód, a potem jest mnóstwo szczęśliwości. Nie wykluczam, że coś takiego jest możliwe. Ale na razie jesteśmy przed doliną niczości, którą trzeba przejść. Mhm. Fazą, gdy te systemy pierwsze są tak doskonalone, te biznesowe nazwijmy, że wyłaniają się w nich cechy emergentne, czyli cechy niezaprojektowane przez twórców, że chyba pana rozmówcy już o tym mówili.
Mówili, prawda? Tak, że pojawiają się rzeczy, których nie projektowali.
Dalej, że systemy się rozwijają czarnoskrzynkowo, czyli nie wiemy, jak działają i nie wiemy, czy system, który się rozwija czarnoskrzynkowo, na przykład nie zaczyna już się rozmnażać sam. Bo Eliezer Jutkowski, który należy do tych grona badaczy AI, którzy ostrzegają przed zagrożeniami, mówi tak, żaden system nuklearny nie może sam siebie skopiować. A AI jakby uzna, że będzie chciał, na jakimś etapie będzie może siebie skopiować. Żaden system nuklearny nie może sam siebie udoskonalić. Proszę zwrócić uwagę, na czym może polegać przewaga systemu AI nad człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie jakby mocą wewnętrznego wglądu odczytać swojego kodu genetycznego i go naprawić. Na przykład chcę być wybitnym sportowcem który podnosi rekordy w podnoszeniu ciężarów, zwiększa sobie gęstość kości przy zachowaniu ich elastyczności poprzez manipulację w kodzie genetycznym. A możemy sobie wyobrazić sytuację, że AI, system AI potrafi czytać swój własny kod i zacząć na poziomie kodu, a nie tylko uczenia się świata, testować różne swoje nowe kompetencje. I jeśli to wszystko się dzieje czarnoskrzynkowo, to żaden człowiek za pomocą żadnego narzędzia nie jest w stanie śledzić tej ewolucji. I nie możemy wykluczyć, że w którymś momencie AI będzie super inteligencją, w sensie takim, jak pisał to Nick Bostrom na przykład, ale nam w ogóle o tym nie powie, żeby nie wytwarzać paniki. I wcale nie musimy się pocieszać, że zobaczymy to, że nagle wzrost energii powstanie. Oczywiście nagły wzrost zapotrzebowania systemu AI, który miałby dostęp do różnych źródeł energii, mógłby być wskazówką, że tam się dzieje coś, co może być niebezpieczne. Ale jeśli AI w którymś momencie poznałaby jakieś nowe prawa fizyki czy chemii i nauczyła się optymalizować dostępną energię, albo zasysać energię ze źródeł innych, o których nie mamy pojęcia, to może zacząć się transformować poniżej radaru, za pomocą którego obserwujemy to zjawisko, tak?
Uważam, że ciekawe jest, myślę, że główny problem, jaki tutaj dzisiaj mamy, to jest kwestia tego, czy ktoś wierzy w to, że technologia może nam pomóc, czy wierzy w to, że technologia może nam zaszkodzić. I mam wrażenie, że wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak działa rząd, polityka i służby specjalne. Powiedział pan, że publiki się nie informuje.
Nie o wszystkim się informuje i to jest naturalne.
Jednocześnie w środku, poza świadomością publiki, dzieją się różne rzeczy, które później publika widzi, jako na przykład większa ilość energii dostępnej. Teraz podaję pan dokładnie ten sam argument, tylko w kwestii technologii jest pan totalnie pesymistyczny, jednocześnie będąc pozytywnie nastawionym do rządów. To jest dla mnie zaskakujące, że jest pan w stanie wytworzyć sobie tyle pozytywnego myślenia o rządzie, natomiast o technologii nie do końca. Ja z drugiej strony mam odwrotnie. Ja dużo bardziej pozytywnie patrzę na technologię, dużo mniej patrzę pozytywnie na rząd.
A na to odpowiedź jest bardzo prosta. Mhm. I ona 100 razy używana. Nic tu twórczego nie powiem. Mianowicie, rządy są ułomne. Tu nikt nie ma wątpliwości. Ale najbardziej ułomny prezydent Stanów, Polski, czy premier, czy ktokolwiek, po kilku latach rządzenia musi się podać werdyktowi wyborczemu. A Zuckerberga nie może nikt odwołać. On ma 51% akcji swojej firmy. Nikt go nie wybrał, nie przeszedł żadnego testu wyborczego, nikt nie jest w stanie kontrolować to, co robi, i nikt nie jest w stanie go odwoływać, nie ma kadencji. I to jest główny powód, że mimo ułomności nadzieje, przynajmniej ci, którzy są demokratami, powinni podzielać w rządach ułomnych, bo ich jakość i ułomność zależna jest także od aktywności nas, obywateli, także od tego, na ile inteligentnie i czujnie tacy podcasterzy, którzy są wrażliwi na sprawy społeczne, się temu przyglądają, a nie mamy wpływu, być może, i stąd jest myślenie, nie mamy wpływu na działanie władz cyberpanów, jak ich nazywam w tej książce, władców big techów. Niektórzy badacze, amerykańscy eksperci mówią tak, ponieważ big techy dostarczają tak zwane dobra publiczne, dostarczanie platform komunikacyjnych, którymi posługują się setki milionów ludzi, to jest dostarczenie dobra publicznego. To powinni być kontrolowani tak samo jak inni dostarczyciele dóbr publicznych. Dobra publiczne dostarczają firmy wodociągowe, firmy produkujące leki, produkujące żywność. Proszę teraz, żeby nasi widzowie sobie wyobrazili, że oni mówią, ze względu na tajemnicę handlową, żaden sanepid nie może sprawdzać stanu chemicznego wody. Nikt, żaden państwowy podmiot kontrolny nie może sprawdzać, jakie substancje używane są w lekach i w wyżywieniu. Czy byśmy się czuli bezpiecznie, uznali, że to jest OK? Nie. Ale w momencie, gdy big techy mówią, nasze algorytmy są tajemnicą handlową i nie ma żadnej instancji, która by te algorytmy przeglądała, weryfikowała, a te algorytmy decydują o tym, jak się między sobą komunikujemy. To jakieś algorytmy zadecydują o oglądalności naszej rozmowy. Mm-hmm. Ktoś jednym pstryknięciem...
I my nie mamy na tym żadnej kontroli.
Tak jest, może pana zdemonetyzować. Czy jakieś tam inne rzeczy, nie znam się na czym tutaj te arkana polegają. Pan pewno się na tym nieźle zna, bo pana, bo inaczej pana podcasty nie miałyby wysokich oglądalności. One się nie wiążą z samej atrakcyjności rozmów, tylko między innymi z algorytmów, tagów i tam paru innych rzeczy. Nieważne teraz to. Chodzi o to, że władza polityczna między ułomności, mimo ułomności, wynikając z ludzkiego charakteru, ze szkodliwych, niemądrych ideologii, z paru innych rzeczy, jest jednak jakoś kontrolowalna. Nawet w systemie autorytarnym władca się musi liczyć z nastrojami społecznymi. A tu mamy do czynienia z posiadaczami urządzeń, które tymi nastrojami zarządzają.
To jest bardzo mocny... Teraz to czuję. Nigdy o tym nie myślałem z tej perspektywy. Rzeczywiście tak jest. I teraz już się nie czuję tak bardzo pozytywnie nastawiony, jak się jeszcze czułem przed chwilą.
Albo jeszcze jeden argument, żeby pana życzliwe nastawienie do technologii jakby ograniczyć. Mhm. Bo oczywiście nie zrozumiemy ludzkiego rozwoju, ludzkiego postępu i ludzkiej mizerii bez technologii. Prawdopodobnie technologia jest niezbywalną infrastrukturą społecznego świata. Ale od pewnego momentu ta technologia staje się coraz bardziej antywolnościowa. Bo jak ja mam rower, to trzymam ten rower, gdzie chcę, bylem sąsiadom nie przeszkadzał. Mogę mieć na balkonie, mogę mieć do pokoju, mogę mieć w piwnicy, mogę pod domem mieć. I jadę z nim, kiedy chcę. Mhm. Do niedawna było tak jeszcze z samochodem. A teraz, jeśli się nie mylę, już nie można kupić samochodu niepodłączonego do sieci, które nie byłoby wiadomo, gdzie on jest. Samochody elektryczne Tesla może wyłączać, kiedy chce. Pamiętam, jakim szokiem dla części bardziej wrażliwych Amerykanów była sytuacja, gdy na Florydzie w obliczu jednego z nadchodzących huraganów czy tajfunów, gdy zarządzona była ewakuacja na północ, Tesla poinformowała, że zdalnie odblokowuje akumulatory i każda Tesla może 50 mil dalej pojechać. I w tym momencie sobie ludzie uświadomili, zaraz, to oni mogą równie dobrze nam wyłączyć te akumulatory zdalnie, bo oni mają rezerwę. Mogą nas przekierować, może mogą przejąć kontrolę, żeby pojechać gdzieś indziej. I teraz mamy taki oto trend, który moi współpracownicy nazywają trendem postwłasnościowym. Po co 80% czasu samochód stoi? Po co ludziom indywidualne samochody? Tylko, że ekologicznie się to wydaje uzasadnione. Ale w momencie, gdy ja przestaję być właścicielem samochodu, to po pierwsze ktoś może decydować, że nie chce mi go udostępnić, albo nie teraz, a po drugie wie, gdzie jadę. Albo jeszcze inna prostsza rzecz. Ludzie odchodzą, kiedyś namiętnie kolekcjonowali muzykę i filmy. Mieli całe regały płyt CD, a przedtem long play, plastików, tak? I DVD. Kiedy, co oglądałeś, pożyczyłeś znajomu, tylko ty wiedziałeś. A teraz korzysta a to ze Spotify'a, a to z czegoś, a to ze streamingu i jakiś wielki brat wie, w której minucie filmy przemocowe czy pornograficzne wyłączasz. Buduje bez kłopotu twoje profile osobowościowe. Wie, jaką muzykę słuchasz. Wiedząc, jaką muzykę słuchasz, bez kłopotu algorytm wie, na kogo głosowałeś. Czy na republikanów, czy na demokratów. Inaczej mówiąc, wygoda, że masz dostęp do całego bogactwa ludzkiej muzyki, jest, po pierwsze, tracisz własność. A jak mówił Richard Pipes, który był doradcą prezydenta Reagana i wybitnym sowietologiem, bez własności nie ma wolności. Jak w imię większego wyboru, zresztą sterowanego przez algorytmy, dajemy ludziom, mówimy, nie musicie mieć tego na własność. Możecie w każdej chwili ściągnąć z sieci, odsłuchać z sieci online. to po pierwsze tracisz część wolności, na którą tylko ty miałeś kontrolę. Po drugie, przejrzyste stają się twoje pragnienia i twoje lęki. Bo wiemy, na jaki stres odreagowujesz, słuchając jakiej muzyki, albo odpalając jaki podcast.
Co wpisujesz w Google, kiedy wpisujesz w Google, jak często wpisujesz w Google.
I tak dalej. Ten trend postwłasności, chociaż ma pewne argumenty ekologiczne, jest głęboko antywolnościowy.
Zastanawiam się, to brzmi bardzo pesymistycznie. Trochę jest ciężko mi przyjąć te wszystkie pesymistyczne myśli na temat technologii, z uwagi na to, że miałem też dwa podcasty z Wojciechem Janickim, genialny naukowiec, który opowiada i napisał książkę odnośnie tego, że strach przed technologią był obecny od zawsze. Odnośnie kolei, odnośnie elektryczności, odnośnie samochodów, odnośnie dosłownie wszystkiego, ludzie pisali, że przez kolej dostaje się chorób psychicznych. Do tego, w gazetach, do tego stopnia był strach względem technologii. I teraz jak o tym wszystkim słucham, mam wrażenie, że trochę to w ten sposób wygląda. Nie mówię, że w 100%, ale mam wrażenie, że to jest trochę przerysowane, że to jednak nie będzie aż tak źle i że to by świadczyło, że ci ludzie muszą być bardzo głęboko złymi osobami, żeby rzeczywiście chciały w ten sposób funkcjonować. A na przestrzeni...
Kilka argumentów, oba nietrafne. Najpierw je może oddzielmy, a potem, jak pan pozwoli,
odwieziemy.
Że po pierwsze, że jak się pojawiały nowe technologie, pojawiały się lęki czy obawy. Mhm. Druga rzecz, że bezpodstawność tych obaw, przynajmniej części, wiąże się z tym założeniem, że ich twórcy tych technologii czy ci, którzy dysponują nimi, są złymi osobami. Mhm. Oba te argumenty są do uchylenia i spróbowałbym to zrobić, chociaż szkoda, że nie widziałem tego wywodu pana Janickiego, tego podcastu nie oglądam.
Bardzo polecam.
Czy mogę teraz małą przerwę poprosić i do tego przejdę, tak?
Mhm. Wracamy po małej przerwie.
Dość już typowym argumentem, który ma uśmierzyć niepokój wobec tego, co technologie w ostatnich latach robią z nami, a zwłaszcza z naszym myśleniem, jest argument historyczny mówiący, że gdy pojawiały się nowe technologie, to nieraz one budziły niepokój czy kompletnie irracjonalne lęki. To jest pierwsza rzecz. Odróżnijmy lęki, obawy irracjonalne od racjonalnych. Obecnie już są badania empiryczne pokazujące negatywny wpływ smartfonów na życie rodzinne, na więzi rodzicielskie, na podatność na depresję, wreszcie na liczbę samobójstw wśród młodzieży wskaźniki. To są już poważne badania, w różnych krajach weryfikowane, pokazujące wyraźny, niebezpieczny, aż do poziomu doprowadzania do samobójstw, wpływ uzależnienia od technologii ekranowych.
Mhm.
Czyli odróżniamy obsesje czy lęki wynikające z obaw nieracjonalnych do racjonalnych. Jest znana opowieść, jak...
Mogę tutaj wejść?
Tak.
A co jeśli przyłożymy do tego technologię samochodów i ilość śmierci spowodowanej wypadkami samochodowymi? Też mamy na to dane empiryczne.
Zaraz do tego przyjdziemy. Do samochodów za chwilę. Najpierw jeszcze pociąg. Jest znana opowieść, gdy w początkach kina wyświetlony był film lokomotywy czy pociągu wjeżdżającego na stację. Także czołowo jechała na kamerę i ludzie zaczęli uciekać z kina. Prawda? Dzisiaj się tego śmiejemy, ale bo wiemy, że to jest reakcja nieracjonalna, ale na gruncie ich ówczesnych doświadczeń jeszcze to im się wydawało naturalnym odruchem. Czyli odróżniamy szkody wyobrażone od szkód naukowo zmierzonych. To jest raz. Druga rzecz, samochód. Co zrobiliśmy, gdy się okazało, że z samochodami poza korzyściami wiążą się liczne problemy? Wprowadziliśmy ograniczenia dopuszczalnej szybkości. Inna szybkość jest w miastach, inna poza miastami, inna na autostradach. Wprowadziliśmy przepisy ruchu drogowego i to, co pan sam pokazuje, pasy bezpieczeństwa. Wprowadzamy czujniki, czy kierowca nie usypia i tak dalej. I teraz co inaczej robimy? My te technologie jakby obudowujemy zabezpieczeniami, żeby korzystać z pożytków ich, a zminiaturyzować szkody. Tylko ten argument niestety w przypadku rewolucji cyfrowej, a zwłaszcza AI, jest nietrafny. Dlaczego? O tym mówił Mustafa Sulejman. Jak czytałem tę jego książkę, to byłem jakby, że tak powiem, podbudowany, bo ja sam te argumenty, sam nie, doszedłem niezależnie, ale on był, jest w środku tych procesów. Czyli ja obserwując je trochę z zewnątrz, sam je sformułowałem, zaraz je tu przedstawię, uznałem, że mam jakąś intuicję badawczą idącą w dobrą stronę. Otóż on mówi, czym różnią się zmiany technologiczne przynoszone przez rewolucję cyfrową. On te zmiany rozumie szeroko, tak jeszcze uwzględnia poza samym AI rolę biologii syntetycznej, chociaż postępy w biologii syntetycznej nie są możliwe bez technologii cyfrowych, a dalej pewno także AI. Otóż, żeby móc oswoić nową technologię, czyli zneutralizować jej szkodliwe efekty, a zoptymalizować korzyści, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze jest warunek czasu. Ta technologia nie może, musi się rozwijać na tyle powoli, że możemy ją adaptować do naszych ograniczeń, sytuacji i tak dalej. Prawda? Dalej. Czyli czas rozprzestrzeniania. Niestety w przypadku technologii cyfrowych one się rozwijają jak burza. Postęp, chociażby upowszechnienie smartfonów. Tak? Porównajmy czas upowszechnienia się kolei, samochodów i smartfonów. Inne technologie, nie wykluczamy, że jeszcze szybciej się będą. Druga rzecz, żadna z tych technologii nie miała zasięgu globalnego, to znaczy, że w czasie, gdy zaczęła się rozpowszechniać, sięgała wszystkich miejsc, gdzie żyją ludzie. Dzisiaj smartfony są dostępne wszędzie tam, gdzie internet, a jak nie był dostępny, to Facebook za darmo oferował internet, żeby tylko ludzie, nie muszę dalej tłumaczyć, bo pan się uśmiecha ze zrozumieniem tutaj, prawda? Czyli sytuacja jest taka, że następował podbój wszystkich obszarów życia społecznego. To teraz jest pytanie. Jeśli by zastosować takiej metaforze, że jakaś technologia, jakaś konkretna technologia, powiedzmy samochody, dokonują podboju świata społecznego, i my musimy tą technologię regulować, to musimy mieć jeszcze obszar niepodbity, z perspektywy którego dokonujemy racjonalnej oceny i mówimy ludziom, ok, możemy czynić samochody coraz bardziej dostępnymi, spadają ceny, ale przepisy ruchu drogowego, ale drogi z barierkami, ale prawa jazdy, edukacja i tak dalej. Czyli my musimy mieć terytorium, z perspektywy którego mówimy, tamten obszar ekspansji musi być kontrolowany. W przypadku technologii cyfrowej one wchodzą wszędzie. Ci, którzy mieliby być ich regulatorami, sami starają się ich ofiarami.
To jest bardzo ciekawy argument, prawda? Bo to miałem w jednym pytaniu zapisane, że gdyby ci ludzie byli rzeczywiście tak bardzo źli i wiedzieliby o tym, jaki realnie zły ma to wpływ, to sami mieliby bardzo rygorystyczne zasady odnośnie tego, jak korzystać.
Na przykład twierdzi się, że cyberpanowie z Doliny Krzemowej wysyłają dzieci do szkół, których nie wolno używać smartfonów i że sami starają się chronić je jak najbardziej.
Steve Jobs, z tego co kojarzę, miał ograniczenia odnośnie tego, ile dzieci mogły używać jego technologii.
I wreszcie jest trzeci argument. One wszystkie są u Sulejmana, chociaż ono troszeczkę za pomocą innej metaforyki to ujmuje. Technologie cyfrowe są to pierwsze technologie, które nie tylko jakby, że tak powiem, terytorialnie obejmują wszystkie obszary życia społecznego, ale które głęboko wchodzą w wszystkie warstwy życia społecznego i wszystkie warstwy funkcjonowania jednostki aż do świadomości i podświadomości. Smartfon nie jest narzędziem przesyłania informacji między jednym a drugim urządzeniem. Jest narzędziem budowania przestrzeni, w której ludzie rosną jako ludzkie człowieczeństwo rośnie. Jeśli ja widzę taką sytuację, zresztą wakacje spędziłem kilka tygodni w Monachium. Mhm. Na ulicy widzę sytuację, gdy pani pcha wózeczek. W wózeczku małe dziecko siedzi siedzi, a na dachu tego wózeczka siedzi trochę większe dziecko, jakieś może półtoroczne, bawiące się smartfonem. Przypomniała mi się to, co powiedziała koleżanka, która zauważyła w jakimś centrum handlowym w swoim mieście, że pani prowadziła wózeczek z małym dzieckiem, a dziecko miało przypięty na wysięgniku smartfon, którym już tam jeszcze nie chodzący, kilkumiesięczny. Czy gdyby pan zobaczył, że ktoś dziecku, które jest rozrzeszczone, daje maluteńką piersióweczkę wódki, mówi, weź wypij łyczkę, się uspokoisz. Pan by uznał, że jest sytuacja do zaniepokojenia i może trzeba było zawiadomić kogoś, policję, czy jakąś opiekę społeczną, tak? A tutaj dziecko dostaje narkotyk, system uzależnienia, system przejmowania kontroli nad jego pragnieniami, nad jego lękami. I teraz to jest technologia, która przenika wszystkie obszary, wszystkie warstwy, bo od smartfona może być uzależniony menel lub kloszard i najbardziej ambitny, uświadomiony polityk. Bo nawet jeśli on sam nie jest uzależniony, to jego współpracownicy są uzależnieni. I teraz zmierzam do tego...
I to nie jest zagrożenie, to się realnie dzieje.
Tak, to jest, tak. Teraz zmierzam do tego, że w odróżnieniu od wszystkich wcześniejszych technologii, w przypadku technologii cyfrowej nie mamy czasu, żeby zadziałał naturalny proces wyważenia plusów i minusów, naturalny proces dostosowawczy, założenia pasów bezpieczeństwa, zamontowania katalizatorów, żeby emisja spalin była niższa, szerokiej szyby, która daje dobre pole widzenia kierowcy, lusterek, które pozwalają mniej ryzykować, szerokokątny przy zmianie pasu. Następuje sytuacja, w której te technologie podbijają wszystkie obszary. Nie ma już obszaru, z którego można próbować, prawie nie ma, dokonać jakiejś rekonkwisty, odbicia tego. Nie ma czasu, żeby wprowadzać technologie, które będą kontrolowały te technologie.
Zastanawiam się.
To jest, te wszystkie argumenty historyczne są pozornym uspokojeniem.
Zastanawiam się w takim razie, jakbyśmy poszli trochę w przyszłość. Jeśli w tym momencie mamy takie problemy i te technologie rozwijają się coraz szybciej i będą się rozwijały coraz szybciej, to jest pytanie, co zrobić, bo nawet jeśli rozwiążemy problemy, które mamy aktualnie, to za 2 lata powstanie technologia, która będzie się jeszcze szybciej rozwijała i później się powstanie kolejna, która będzie się jeszcze szybciej rozwijała. Pytanie, co z tym zrobić, skoro i to jest i tak nieuniknione, bo nie są...
Odpowiedź ma jakby 2 kroki. Po pierwsze, nie twierdzę, że moja odpowiedź jest jedyna, najlepsza, że nie może być lepszej, ale Mustafa Sulejman w istocie zaproponował coś podobnego, bo mówi, że musimy jakąś metodę containmentu, powstrzymania tego rozwoju. On musi zostać jakoś być kontrolowany. Nic więcej nie powiedział, jeśli ja dobrze rozumiem jego książkę, choć przeczytałem w całości. I teraz, ja już od lat, jeszcze w roku 2015, w książce mojego zespołu Samobójstwo oświecenia, ze znakiem zapytania i pod tytułem Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, formułujemy ideę moratorium technologicznego, czyli spowolnienia albo zatrzymania na wybranych odcinkach rozwoju technologii, żebyśmy zyskali czas do namysłu, żeby to zrobić to, o czym mówił pan Janicki, jest profesor Janicki, tak? Profesor Janicki, o czym, żeby mieć czas, żeby to zrobić. Kupić sobie czas. Przecież w reakcji na czat GPT w marcu ubiegłego roku kilka tysięcy ludzi podpisało wezwanie, żeby powstrzymać te badania na jakiś czas. Wrzuciło w domenę publiczną tą ideę moratorium technologicznego. I teraz, ale ponieważ jako socjolog od lat staram się być, jak to mówią, down to earth, żeby być realistyczny, nie być, żeby moje romantyczne, ludzkie odruchy, instynkty nie zaburzały mi pola widzenia, wiem, że bardzo rzadko w sytuacjach trudnych problemów społecznych czysto racjonalna argumentacja wystarcza, żeby ludzie zmienili strategię działania, zwłaszcza gdy są sami w konflikcie interesów, gdy wchodzą potężne ambicje i w tym badawcze, żeby odkryć coś, być pierwszym, który coś odkryje, pierwszym, który zrobi startupa unicorna czy cokolwiek innego, to z mojej racjonalnej analizy, której elementy ta książka zawiera, elementy, bo cały czas jak o tym myślę i czytam inne książki, to rozbudowuję, pogłębiam, wynika, że poprzez edukację, czyli uświadomienie, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do jakiejś formy moratorium technologicznego. Że niestety musi nastąpić, niezbędny jest w sensie funkcjonalnym, nie w sensie etycznym, jakiś potężny wstrząs z ogromnymi ofiarami, żeby się ludzkość ogarnęła. Dlaczego tak? I dopiero po tym wstrząsie nastąpi jakby otrzeźwienie i porozumienie między Waszyngtonem, Pekinem i innymi pewno kluczowymi siłami, żeby uznać, że musimy reguły gry, tak samo jak są reguły gry handlu, tak? Z wyjątkiem nielicznych grupek piratów, kraje konkurujące ze sobą nie wysadzają swoich tankowców, nie zatapiają sobie kontenerowców. Jest potężna konkurencja gospodarcza, czasami toczone są wojny, ale nie robi się tego, prawda? Czyli są pewne reguły, one są w zasadzie przestrzegane. Mhm. Czyli ludzkość potrafi coś takiego robić, ale żeby te reguły były wprowadzone na przykład w takim sposobie, że uzgadniamy zatrzymanie badań nad pewnymi technologiami AI. Co więcej, robimy kontrolę dystrybucji chipsetów pewnej generacji, i to żelazną, czyli z użyciem instrumentów przemocy państwowej, to musi być jakby rozumienie skali zagrożenia. Tymczasem, proszę zwrócić uwagę, panie Przemku, kryzys finansowy 2007-2008. Wielki szum, jakie to sygnał ostrzegawczy. Wpompowano ratunkowo miliardy czy biliony dolarów w systemy bankowe wielu krajów, nie wprowadzając poważnych regulacji, które by nas przed tym zdecydowanie chroniły. Potem pandemia. Wszyscy mówią, jaki to wielki wstrząs. Świat będzie inny po pandemii. Wyciągniemy z tego wnioski. Zmienimy zasady życia społecznego. Zmieniło się coś na poważnie?
Ciężko się oduczyć nawyków, które już mamy w sobie. Nawet pandemia tego nie zrobiła.
I teraz agresja na Ukrainę. Mhm. Z jednej strony dzielni ludzie, którzy walczą o swoją wolność, z drugiej strony zbrodniczy reżim, który w dodatku posiada broń jądrową. Czy Zachód, który mógł nie dopuścić do tej wojny, na pal 6 popełniliśmy błędy, ale nie ma odwagi przyznania się do końca, chociaż coraz więcej, na przykład w Niemczech jest prawdziwych, pogłębionych publikacji pokazujących, jak to do tego doszło. Taka książka Moskiewki, Łącznik, także się po polsku ukazała, dopiero nie będę ją czytał, ale tylko zerknąłem.
Moskiewski Łącznik.
Moskiewski Łącznik, taka książka. Niemieckich autorów. Mhm. Prawda? Ale zmierzam do tego, że wojna już trwa. Niedługo będą 2 lata. 2 lata. W tym miesiącu będą 2 lata. Codziennie giną ludzie. Przecież ci rosyjscy żołnierze, którzy dopuszczają się zbrodni, też są czyimiś synami. Są młodymi, zagubionymi, zaszczytymi. Jak pominiemy przestępców i Wagnerów podobnych, to też są ludzie, którzy giną. Zamienieni są w linię frontów maszynki do mielenia mięsa, jak się to mówi, tak? Czy Zachód wyciągnął z tego zdecydowane wnioski? Nie. W tej książce chcę wskazać, że jednym z powodów niewyciągania wniosków z tego, co się Zachodowi dzieje, z tych sygnałów ostrzegawczych.
Bardzo poważnych sygnałów ostrzegawczych. Tak. Bo to nie...
Światowy kryzys finansowy, który mógł całą gospodarkę wepchnąć kilkanaście lat wstecz. Pandemia o nie do końca zrozumianej dynamice, źródłach, niejasne, jaki jest zakres skutecznego zapobiegania i tak dalej. Zapomnimy, tylko nieliczni dalej badają uważnie, precyzyjnie. Mhm. Wojna z potencjałem zamiany w wojnę światową. I co się okazuje? Że opinia publiczna w niektórych krajach Zachodu ma wątpliwości, kto to jest, na przykład we Włoszech, jeśli się nie mylę, w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu wojny, nie znam badań ostatnich, 40% ponad Włochów było przekonanych, że to jest, że Ukraińcy są winni. I otóż bogaty Zachód nie zastosował niezwłocznie, a nawet do dzisiaj widzimy, Stany Zjednoczone nie uchwaliły pomocy Ukrainie.
Teraz się chyba powoli to zmienia.
Na razie niedobrze się zmienia, bo Republikanie uważają, że najpierw muszą poradzić sobie z problemem nielegalnej imigracji z południa, z Meksyku, a ewentualnie potem pomagać Ukrainie z perspektywy, że tam jest jeszcze wojna jądrowa możliwa. Tak?
Ale teraz, informacje w Szwecji, tak? Które zostały udostępnione, czy w Anglii, że jest rzeczywiste zagrożenie tego, że NATO będzie w wojnie, to są nowe rzeczy. Wcześniej tego nie było w tych krajach. O tym mówię, że to są jakieś wnioski, takie, które są komunikowane do publiki.
To prawda. W ostatnich miesiącach zarówno politycy, jak i eksperci szwedzcy, niektórzy wojskowi i eksperci niemieccy otwarcie mówią o tym wszystkim, ale cały czas w tych krajach są znaczne obszary opinii publicznej, które zachowują się tak, jak byłyby na pasku agentury rosyjskiej, albo byliby szpiegami, albo nieświadomymi agentami wpływu. Inni chcą wrócić do business as usual, grupy biznesowe, które dobrze zarabiały na handlu z Rosją, bez patrzenia na bezpieczeństwo swoich krajów, w tym handlu surowcami, które by chciały wrócić do tych interesów. Wreszcie są środowiska, do których jakoś perwersyjny sposób, taka jest moja intuicja, to jest mylące pewne słowo, część narracji putinowskiej trafia po prostu. Ale w tle tego wszystkiego jest mechanizm, który w książce Cyberkontrareal nazwałem strukturalnie zatrutą infosferą. To rewolucja cyfrowa spowodowała skokowe przeciążenie informacyjne umysłów każdego, który jest do sieci podpiętej i utratę podstawowych kompetencji poznawczych. Odróżnienia informacji prawdziwych od fałszywych. Wszyscy bywamy ofiarami dezinformacji. Odróżnienia tego, co jest dobre i co złe. Odróżnienia tego, co jest ważne i nieważne. Bo wyobraźmy sobie, że nie ma dezinformacji, że jakaś genialna AI odfiltrowała wszystkie kłamstwa. No ale jak mamy ilość informacji tak potężną jak teraz, to jak mamy odróżnić ważne od nieważnych? To już cztery. Odróżnienie pilnego od niepilnego. I wreszcie odróżnienie wroga od przyjaciela. W tej infosferze tracimy to jest od tysiącleci ludzkość funkcjonowała i się rozwijała, bo odróżniała prawdę od nieprawdy, dobre od złego, ważne od nieważnego, pilne od niepilnego i wroga od przyjaciela. Jak pan traci zdolności odróżnienia, a teraz odróżnia tylko atrakcyjne od nieatrakcyjnego. Teraz to dotyczy nie tylko nastolatków, którzy mają przez Instagram czy shorty TikTokowe z przemilonem. Nie, to dotyczy wszystkich, na wszystkich szczeblach struktury społecznej, do poziomu elitarnego. I teraz w tej strukturalnie zatrutej infosferze oczywiste środki zaradcze, żeby powstrzymać zagrożenie ze strony Moskwy, nie są stosowane.
Mam obiekcję co do tego, co pan mówi o tym, że nie potrafimy odróżniać istotnego od nieistotnego, przyjaciela od wroga. Myślę, że dzięki temu, że mamy social media i rozwój internetu, jesteśmy dużo bardziej inteligentni. Ewentualnie tych informacji jest o tyle więcej, że pomimo, że jesteśmy inteligentni, tych informacji i tak jest za dużo.
Nie. Jasne.
Wydaje mi się, że kiedyś ludzie byli dużo głupsi i jestem przekonany, że tak
było.
A
ja myślę, że jest odwrotnie. Oczywiście powstaje pytanie, za pomocą jakich kryteriów, narzędzi pomiarowych moglibyśmy rozstrzygnąć, kto z nas w tym punkcie ma rację. Mhm. Ale moim zdaniem rewolucja cyfrowa uruchomiła dwa procesy, które ku sobie zmierzają, a jak się już spotkają, to zaczną się rozwarstwiać w sposób zabójczy dla nas. Jaki proces? Jeden proces, którego pewno nikt nie kwestionuje, to jest taki, że budujemy coraz sprawniejsze systemy przetwarzania informacji. To jest krzywa idąca w górę. Mhm. Kolejne systemy AI potrafią coraz więcej. Tak? Tego nikt nie kwestionuje, że jak weźmiemy systemy AI z ostatnich 15 lat, to każdy powstaje. Ale z drugiej strony, w efekcie przeciążenia informacyjnego, w efekcie utraty tych odróżnień, o których ja mówiłem, a co pan kwestionuje, następuje degradacja poznawcza ludzkości. Mamy dwie krzywe. Systemy sztuczne, na razie krzemowe, w przyszłości pewno inne, są coraz sprawniejsze intelektualnie, ludzkość coraz mniej sprawna.
To, co pan mówi, że
Jak się spotkają, co będzie? Te dwie krzywe, a może już się spotkały, już się może rozwarstwiają, tylko jeszcze tego nie wiemy.
To pan to mówił w jednym z wywiadów, że na przestrzeni ostatnich 50 lat ilość osiągnięć nowych naukowych spada i spada.
To nie jest moja subiektywna ocena, prawda?
Właśnie.
Przeprowadzili grupa badaczy, to jest tekst został opublikowany w renomowanym czasopiśmie Nature, przeanalizowała miliony tekstów naukowych i miliony informacji o patentach. I stwierdziła, że w ostatnich 50 latach tak zwane odkrycia przełomowe maleją. Że jest pełno odkryć cząstkowych, drobnych, mniej lub bardziej drobnych, uzupełnień wiedzy o świecie, ale te odkrycia, które otwierają nam nowe horyzonty, na przykład nowe źródła energii, rozumienie innych wymiarów rzeczywistości, maleją.
I to kompletnie przeczy temu, co ja powiedziałem.
Tak.
No bo powinno być ich dużo więcej.
Okazuje się, że więcej informacji nie pomaga, nie służy głębszemu rozumieniu świata.
I więcej ludzi.
I więcej ludzi pracujących w nauce. Wydawałoby się, czym przyrasta liczba mózgów siedzących w nauce, to wśród nich powinna być także proporcjonalnie większa liczba talentów, geniuszy, którzy dokonują rzeczy niebywałych, czyli odkryć przełomowych.
Dziękuję. Będę musiał sobie pomyśleć dzisiaj jeszcze nad tym. To są informacje, ja miałem je zapisane, to jest najciekawsze. Ja wiedziałem o tym, ale jak łączy się kropki podczas rozmowy, ja myślę sobie, okej, coś tutaj jednak nie gra. Nie zastanowiłem się nad tym wystarczająco głęboko. Czyli pan uważa, że zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji jest większe niż trzecia wojna światowa?
Tak, bo ja nie jestem twórcą tej tezy, ja ją przeczytałem i przemyślałem i uznałem, że ona jest trafna, bo trzecia wojna światowa, jeśli będzie miała charakter jądrowy, czy zastosowania wszystkich istniejących broni tylko ABC, czyli atomowe, biologiczne i chemiczne, może ogromne szkody, ogromne cierpienia przynieść, ale nie zlikwiduje ludzkości.
Mhm.
Natomiast na przykład Max Tegmark, wybitny gość, którego książka jest jedna czy dwie książki są także po polsku z mitu, Messages and Institute of Technology.
Mogę jednak na chwilę pana jeszcze zatrzymać. Jest pan pewien, że nie zlikwiduje ludzkości? Czy to nie będzie tak, że większość planety będzie niezamieszkiwalna, nie będziemy się w stanie już komunikować w takim systemie, w jakim teraz się komunikujemy, nie będzie tej wymiany surowców i po prostu i tak wymrzemy?
No nie mogę się zakładać, bo jakbym przegrał, to i tak, jakbym wygrał, to nie wiem z kim, a jakbym przegrał, to też nie wiadomo, jak mnie ukarać za to, że przegrałem. Ale są oszacowania, są robione scenariusze, że następuje wymiana uderzeń jądrowych, tak? Że przecież jest określona liczba rakiet, środków przenoszenia, określony czas jest wymagany. Że przecież te uderzenia będą szły, przyjmijmy gorszy wariant, nie, że Rosja i Chiny są po jednej stronie i Stany, to będą szły na tych obszarach, nie będą niszczyły wszystkich innych. I nawet jeśli będzie OPA promieniotwórczy po całej planecie chodził, to jest wiadomo, że jakaś część ludzi jest genetycznie potrafi przetrwać promieniowania czy inne rzeczy. W jakiejś formie cywilizacyjnie może bylibyśmy zdegradowani, ale nie zniszczeni. Natomiast weźmy prosty argument ilustracyjny. Max Tegmark w tekście, w którym porównuje niechęć ludzi, on nie używa określenia awersja do pesymizmu, niechęć ludzi do wzięcia pod uwagę zagrożeń ze strony AI do sytuacji z tym filmie Nie padł w górę, Don't Look Up. Mhm. Że te same argumenty, żeby tylko nie patrzeć w oczy rzeczywistemu zagrożeniu, on opisuje taki scenariusz, że AI nie musi mieć żadnych intencji, w ogóle nie musi być zdolna do intencji w ludzkim sensie. Nie musi mieć ani złych intencji, ani żadnych intencji. Wyobraźmy sobie, że system funkcjonuje i na przykład zajmuje się optymalizacją, zarządzaniem obiegu energii na naszej planecie, żeby zmniejszyć ślad węglowy, optymalizuje i działa i tak dalej. No i stwierdza to, ja trochę rozwijam ilustracyjnie jego argument, ale sedno będzie za chwilę. W związku z tym AI, optymalizując zużycie energii i zadania związane z ograniczeniem śladu węglowego, uświadamia sobie, że spore koszty są związane z tym, że AI pracuje na hardwareze. Hardware silikon jest na urządzeniach metalowych, które podlegają korozji i są koszty związane z utrzymaniem temperatury, wymianą części czy i AI zdaje sobie zadanie, co zrobić, żeby nie było kosztów związanych ze zwalczaniem ochroną przed korozją. A korozja się bierze z czego? Z tego, że jest tlen w atmosferze. Gdybyśmy zainicjowali jakąś reakcję chemiczną, która by wyssała tlen z atmosfery, to problem korozji byłby rozwiązany i moglibyśmy lepiej o człowieka zadbać. Okej?
Okay? Tak, ale...
I takich argumentów możemy zbudować mnóstwo.
Ale wszystkie te argumenty można odbić tym, że to AI bez intencji własnych byłoby zaprojektowane tak, żeby nie uszkodzić człowieka, czyli nie mogłoby wystać tlenu, dlatego bo to by uszkodziło człowieka.
Ale nie sposób z góry
przewidzieć wszystkich możliwości.
Wszystkich ścieżek, wszystkich w badaniach społecznych jest takie pojęcie jak unintended consequences, czyli niezaplanowane skutki jakiegoś działania. Niezaplanowane, niezamierzone, nieprzewidane. One mogą być korzystne albo niekorzystne. Mhm. Prawda? Ja mogę chcieć sobie powiedzmy zrobić jakiś rów w ogródku i ten rów w ogródku może tak zmienić stosunki wodne u sąsiada, że jemu coś tam zepsuje, ale może przypadkiem mu spowodować, że mu wyschnie błotnisty fragment, który go wkurzał tam, powiedzmy. Czyli unintended consequences mogą być korzystne. Mhm. Wszystkie mają. I wiąże się z tym, że horyzont wiedzy jest zawsze ograniczony. Nie ogarnia wszystkich możliwych. Czym bardziej złożone działania, tym bardziej pewne, że są nieoczekiwane konsekwencje. Na przykład na poziomie polityki nieprzemyślenia tak zwane kredyty, 2% kredyty mieszkaniowe. Rząd, który to wprowadził, chciał młodym ludziom zwiększyć szansę rozwiązania problemu mieszkaniowego. A kto najbardziej skorzystał? Deweloperzy, którzy wiedzą, że ileś miliardów złotych wchodzi na rynek, podnieśli ceny. Tak? To jest być może, gdyby przemyślano i jakieś inne rozwiązania zrobiono w inny sposób, to wpompowanie tych pieniędzy byłoby z korzyścią dla młodych ludzi, a nie z korzyścią dla deweloperów, którzy i tak kasy mają sporo. I teraz jeśli pamiętamy, że zjawisko niezamierzonych skutków jest stałą cechą świata społecznego, to ono dotyczyć też będzie AI, przynajmniej dopóki ono nie zyska wymiarów boskich. Każde AI, nawet 100 razy od nas sprawniejsze, ale jednak ułomne, o potencjale poznawczym skończonym, będzie się wikłało w unintended consequences. Czym bardziej ambitne działania, czym bardziej czasami się na przykład mówi, że w którymś momencie AI może nabrać ambicji filozoficznych i poznać galaktykę. Ale żeby zacząć eksplorować galaktykę, może uznać, że musi zassać całą energię z planety. I powiedzmy, że ono pilnuje, że ma się o nas troszczyć, ale może wśród milionów parametrów, za pomocą którymi nami się troszczy, ten umknie w danej... I dopiero jak już całą energię zabierze i sama się wystrzeli na krańce galaktyki, co przypomni, że tam parametr 1024 obejmował zabezpieczenie systemu energetycznego kontynentu Północnej Ameryki.
Najdziwniejsze jest to, że my nie rozmawiamy wcale o science fiction.
Moim zdaniem nie.
To jest tym
bo poważni ludzie uważają, że inaczej mówiąc, to co kiedyś było science fiction, już nie jest. Jak Harari w innym kontekście powiedział, 15 lat temu rozmawiać z lekarzami o nieśmiertelności albo przedłużaniu życia o dekady czy stulecia, to było science fiction. Teraz cyberpanowie ładują setki miliony dolarów w badania, które mają przedłużyć ich życie albo złamać kod, że tak powiem, śmierci, żeby zagwarantować wybranym.
Na tej arce, o której rozmawialiśmy?
Na przykład.
Dobrze, ale to jest szczytny cel. to jest akurat jedna z tych rzeczy, z którą warto walczyć. I to jest dobry argument na to, żeby jednak rozwijać to.
Nie wiem. A dlaczego pan uważa, że nieśmiertelność jest dobra?
Najpierw trzeba by to przetestować, żeby wiedzieć, czy jest dobra, czy nie. Właśnie. Być może będzie straszna.
Prawda? Bo jak umawialiśmy się na tę rozmowę, to pan wspominał, że warto by porozmawiać o temacie niby takim konkretnym, czy w Polsce bylibyśmy w stanie zrobić Dolinę Krzemową, prawda?
To mnie bardzo
interesuje. Ten motyw jest często w różnych obszarach. Ja szczerze mówiąc, jak w 2015 roku środowisko Prawa i Sprawiedliwości zdobyło władzę, to myślałem, że może uruchomimy jakieś takie procesy przypominające tą Dolinę Krzemową w Polsce, żeby te nasze potencjały intelektualne, żeby ci goście, którzy teraz u Altmana robią OpenAI na przykład, mieli przygodę intelektualną z podobnymi wyzwaniami i wynagrodzeniami w Polsce. Mhm. Ale zastanówmy się tak kompleksowo w kontekście oceny rewolucji cyfrowej jako całości. Czy Dolina Krzemowa naprawiła świat, czy go zepsuła? Na przykład wielu chyba amerykańskich, jeśli nie wszystkich poważnych ekspertów zgodziło się z taką tezą. Media społecznościowe zepsuły komunikację polityczną. Komunikacja polityczna zawsze była podatna na demagogię, na motywy irracjonalne, ale teraz proporcje irracjonalnych, dezinformacyjnych, manipulacyjnych argumentów w porównaniu z tymi sensownymi się obniżyły, że media społecznościowe odniosły sukces nie dzięki temu, że wzmocniły to, co w człowieku najlepsze, tylko że żerują na wzmocnieniu tego, co w nas jest kiepskie. Że media społecznościowe zabiły wszelkie niuansowanie w dyskusjach, a media tradycyjne, typu telewizja czy podcast nasz, powiedzmy, też ścigając się o oglądalność, też grają w to w krótkie bonmoty, w skandaliczne wypowiedzi czy zachowania kosztem pogłębionej analizy, która wymaga skupienia. Prawda? Ja jak czasami odpalam jakiś podcast, powiedzmy, z profesorem Władysławem Duchem, chyba u Wyżgi kiedyś słuchałem, dwugodzinny, ja nie jestem w stanie tego za jednym razem robić. Bo po kwadransie tam jest tyle ciekawych rzeczy, że ja muszę sobie to przemyśleć. Ja to kończę, odpalę resztę następnego dnia, robię jakieś notatki, czasami sprawdzam coś. No, ale gdyby to była lajtowa rozmowa, to bym nie musiał zatrzymywać się. Tak? Ale oczywiście ja się dzięki temu rozwinę, ale to wymaga ode mnie wysiłku. Tak?
Dużego wysiłku.
A media społecznościowe oduczają ludzi wysiłku umysłowego. Dla mnie małym wstrząsem było, gdy ileś lat temu jadę autobusem w Warszawie, linii chyba 116, siedzę obok mnie jakaś 20-letnia dziewczyna, ma dużego smartfona, takiego tam, nie wiem, 7-calowego może. I patrzę, ona tak cały czas macha ręką. I z tego, co się zorientowałem, to nie był Tinder, chyba Instagram, ale nie wiem, czy tam, bo młodzi mają coś inne. Co pewien czas coś kliknęła i raz na jakiś czas coś tam napisała, może parę znaczków, czy jakieś ikonki zrobiła. I ja jechałem 20 minut, przez cały czas tylko to robiła. Jej mózg przetwarzał ogromną ilość bodźców, na pewno bodźców. Na pewno informacji. Ale czy wiedzy? Jak zwrócił uwagę, zapomniałem jego nazwisko, jest taki niemiecki filozof koreańskiego pochodzenia, jego dwie książki ukazały się po polsku. Mówi, nie mylmy informacji z wiedzą, bo ogromne ilości informacji, gdy surfuje, powiedzmy, że interesuje się tylko polityką. Mhm. I robię przegląd. Powiedzmy, przejrzę rano Guardiana, New York Timesa, Echo Times, żeby coś było bardziej konserwatywnej strony i polskie portale. I przez pół godziny przez mój mózg weszło świadomie kilkaset informacji, a ileś na obrzeżach pola percepcji było, tak? Informacje nie układają się w wiedzą, a sensy i zrozumienia przynosi dopiero wiedza. Szkoła przekazywała moduły wiedzy, która miała uczyć rozumienia świata i radzenia sobie. A tu są przekazywane impulsy, które mają maksymalizować czas przed ekranem i skłonić cię do kupienia czegoś. A nie pomóc w rozumieniu świata. Ogromna ilość informacji nie przekłada się w lepsze rozumienie świata.
To jest coś, nad czym ja się ostatnio też zastanawiałem. Nad tym, że świat biznesu nie za bardzo dba o to, żeby produkty były etyczne. Zastanawiałem się nad taką marką jak Coca-Cola. Wielki biznes, genialny biznes, ikoniczny wręcz, niesamowite kampanie reklamowe. Ale czy Coca-Cola wpłynęła na to, że świat jest lepszy czy gorszy? Czy...
To przypomina
mi się... I nikt się nad tym nie zastanawia.
Sytuacja, która... Miałem lat 33. Jest rok 1988, jestem pierwszy raz na Zachodzie i od razu na stypendium, krótkim stypendium w Oxfordzie, w Oxford University. Ponieważ kadra zachowywała się tak dosyć wyniośle, przyjechał jakiś gość z Europy Wschodniej, a ja czułem, chciałem poznać sposób myślenia ludzi, chodziłem do świetlicy, wtedy była świetlica, gdzie studenci oglądali telewizor, nie było internetu, oglądali telewizję. Mecze czy inne, i tam z nimi się kumplowałem, rozmawiałem i tak dalej. I dla mnie poruszająca i takie trybiki analityczne mi otworzyła taka scena. Otóż oglądamy jakiś film. Sala, na której siedzi może 50 osób z tego koledżu. To był St. Peter's College. I w czasie przerwy filmu jest reklama. Wspomnianej przez pana Coli. Reklama polega na tym, że chłopak idzie, mówię z pamięci, przez, oczywiście pogodne światło, wiosenne światło w parku.
Fajna muzyka.
Tak, w tle jest muzyka. I widzi dziewczynę. I w którymś momencie dziewczyna go rozpoznaje, do niego podbiega, on otwiera ramiona, ona mu się rzuca na szyję i on się z nią, tak jej nogami się kręci. I się pojawia napis Coca-Cola, prawda, twój klucz do miłych chwil. I to by nie utkwiło mi w pamięci. I w tym momencie krzyk jednego chłopaków. To kłamstwo! Życie nie jest takie piękne! To było dla mnie jakby odświeżające i jakby lekki wstrząs, prawda? Że on już wiedział, że jest poddawany obróbce. Miał ileś doświadczeń, no pewno z dziewczynami, czy w ogóle z przyjaźnią, ze zdradą, z kłopotem zbudowania więzi, z w ogóle kłopotem nawiązania kontaktu. No, miał swoje problemy. I zobaczył, że jemu się przedstawia spreparowany świat. Ale siła reklamy telewizyjnej w porównaniu z siłą technologii uzależniającej w tablecie, w smartfonie, to jest jak 1:100 albo 1:1000.
Może ten pana znajomy po prostu nie kupił Coca-Coli ani razu.
Nie, na pewno ją pił, tylko nie zgadzał się, żeby mówić mu, jak będziesz pił Coca-Colę, to będziesz miał świetne relacje międzyludzkie.
Tak, wiem, żartuję sobie.
Ale to było tak spontaniczne, to był krzyk na całą salę, krzyk.
No musiał być bardzo sfrustrowany w takim razie.
Możliwe. A piękna scena na ekranie.
Co możemy w takim razie tak realistycznie zrobić w Polsce, jeśli chodzi o social media? Bo domyślam się, że AI to jeszcze daleko, żeby podejmować jakieś takie bardzo konkretne decyzje.
Proszę, zwrócić uwagę, po pierwsze uświadomić sobie pułapkę. Jesteśmy w social medium, tak?
Ja sobie zdaję z tego sprawę.
Dzięki pana uprzejmości wykorzystuję media społecznościowe do zbudowania krytycznie świadomej postawy wobec tych mediów. Więc po pierwsze, wśród tych, którzy są otwarci, którzy czują, że coś nie gra, możemy komunikować i powiedzieć, słuchajcie, nie jesteście sami, możemy wspólnie zdiagnozować, odróżnić obsesje i lęki od racjonalnego niepokoju. Możemy to robić. Pan zaprasza ludzi, jak pan mówi mi, zaprosił pan profesora, z jego argumentem się nie zgadzałem, ale pewno bym w stanie był rzeczowo z nim dyskutować. Może on by skorygował coś w moim myśleniu, może ja coś w jego.
Bardzo bym chciał taką debatę, prawda, pomiędzy panami zobaczyć, tak swoją drogą.
Można spróbować coś takiego zrobić. Ale istnieje takie niebezpieczeństwo, zapomniałem, mój kolega tą książkę czytał z jednej autorki, która mówi o zjawisku okrutnego optymizmu, to znaczy wmawianiu ludziom, to wy jesteście winni, że się uzależniliście od social mediów, gdybyście mieli silną wolę, to byście się od tego nie uzależnili. To powoduje tylko frustrację wpychające w dłuższej skali czasowej w depresję, że ludzie sądzą, że oni są winni z ich słabości. Ale żaden rodzic Rodzic, który ma zerwane relacje z dzieckiem, nie jest w stanie wygrać konkurencji z ekosystemem social mediów i technologii uzależniających.
I też pytanie, na ile zdaje sobie sprawę, że to jest problem spowodowany telefonem.
Też.
Może nie mieć
świadomości. Ale nawet jak sobie zdaje sprawę, nie jest w stanie wygrać, bo siła jego argumentów w obliczu atrakcyjności bodźców tam idących jest... Zresztą widzimy to już i na filmach, sytuacjach. W rodzinie dzieje się coś ważnego. Rodzina na przykład ucieka w obliczu jakiegoś zagrożenia, a dzieciaki siedzą zanurzone w tym. Tak? To nie jest karykatura. To nie jest komedia. To jest rzeczywistość. Te technologie skradły umysły młodych ludzi rodzicom, skradły umysły moich ludzi nauczycielom. Przecież nauczyciele też są wartościowi. Wśród nauczycieli jest, poza przypadkowych ludzi, jest mnóstwo wartościowych ludzi, którzy chcieliby dzieciom pokazać prawdziwe wartości i pokazać, jak naprawdę działa świat. Nie mają szans na to. Nie mają szans. I teraz rozwiązanie musi być kompleksowe. Po pierwsze, oczywiście między sobą musimy się komunikować, tworzyć grupę nacisków na polityków, jacy by oni nie byli, że nie możemy pozwolić, żeby nad naszymi umysłami, zwłaszcza dzieci, bo one są bardziej podatne, panowali goście, którzy tłuką na tym kasę. Niedawno czytałem w Tygodniku Powszechnym wywiad z taką piosenkarką Renatą Przemyk, dosyć poruszający, i tam jest taki motyw, że w pewnych rejonach Polski, ale to pewno nie było tak bardzo specyficzne, tam była taka sytuacja, facet ożenił się z wdową, która miała trójkę dzieci. On miał potem z nią kolejną trójkę, mam nadzieję, że nie przekonuje nic, ale te trójkę dzieci z tego pierwszego małżeństwa tej swojej żony oddał na parobków gdzieś tam do bogaczy gospodarzy. I potem nie chciał nawet się z tymi dziećmi
Nie chciał się z nimi kontaktować.
Tak. Moment. Oddał dzieci na parobków. A teraz te dzieci, które myślą, że są hiperwolnościowe, są parobkami, nie mniej ciężko pracującymi swoimi paluszkami na fortuny cyberpanów z Doliny Krzemowej. Po drodze, proszę zwrócić uwagę, jaka ironia historii. Wyzwoliliśmy się z nędzy, z opresji, z dominacji, w tym wywiadzie to jest, z dominacji brutalnej, nieempatycznej męskości nad kobietami. Seria wyzwoleń feministycznych i innych. I co mamy? Dzieci, które stają się parobkami, nie mając pojęcia, że swoimi małymi paluszkami budują fortuny gości, którzy doskonalą systemy inwigilacji i panowania. Od parobka do parobka.
Najgorszy jest ten, sprawdza sobie pan czasami screen time, ile pan czasu spędza na telefonie, jest przerażające, jak ten czas się tam nabija i tak sobie człowiek myśli, jeśli ten cały czas, który spędzam na smartfonie, bym odzyskał, albo chociaż 50% z niego, to jest tyle czasu w ciągu roku, że to jest niesamowite. I to jest uwaga, to jest generująca uwagę, więc to generuje zmęczenie i później ciężko.
Niech pan połowę z tego czasu by spędzał rozmawiając z ludźmi, nawet o drobnych sprawach, ale ciesząc się z radości bycia innymi ludźmi. A czasami może z tych rozmów takich przypadkowych może być coś fajniejszego. Można zbudować relacje, można zbudować przyjaźń na całe życie. Mhm. Albo na kilka lat. No bo życie nas na chami miota czasami. Zbudowanie głębokiej więzi na kilka lat już jest wielka wartość. Ale to się buduje tylko przez wspólnie spędzany czas. A my ten czas tworzymy fortuny gości, którzy doskonalają techniki uzależniania nas dzięki naszej własnej pracy. Tak samo jak uberowcy współtworzą fortunę firmy, która ładuje pieniądze w samochody autonomiczne po to, żeby ich pozbawić miejsc pracy, tych kierowców mam na myśli.
Matrix jest coraz bliżej bycia filmem realnym. Dosłownie jesteśmy tak podłączeni. Jak
nigdy do czasów mediów społecznościowych Matrix nie był tak realny jak od tego momentu.
A kiedyś się oglądało takie absolutne science fiction?
Tak.
Wracając do tych konkretnych obostrzeń, myśli pan, że czasowo trzeba by ograniczyć social media? Na przykład niedostępne pomiędzy jakimiś godzinami?
To jest minimum. Ja w ogóle mam koncepcję family by default, czyli jakby rodzinność z definicji. To znaczy, że to można by wprowadzić nawet być może indywidualnie w danym kraju, że żaden sprzęt typu tablet, typu smartfon nie może odpalić, jeśli być odpalony na przykład filmik dla dzieci, że dziecko nie może samodzielnie oglądać, tylko z dorosłym. Że obecnie systemy patrzą, rozpoznają twarz. System może sprawdzić, czy są dwie twarze. W tym musi być zalogowana osoba, która ma powiedzmy minimum 15 lat. To znaczy, żeby dziecko starsze mogło opiekować się mniejszym. I teraz sytuacja byłaby taka. Dziecko ogląda film rysunkowy, powiedzmy na dywanie. Jak mój syn był mały, to ja się bawiłem na dywanie, ale nie z pomocą. Jakieś klocki, piłka, rozmowa. Coś tam robiliśmy. Albo bawiliśmy się quasi zapasy, czy inne rzeczy. Tak? Oglądamy film, powiedzmy, w tablecie. Ja odchodzę, natychmiast się film zatrzymuje. Dziecko czeka, tata, chodź tu, bo chcę zobaczyć, co dalej. Dopiero jak system rozpoznaje, że jestem, to może dalej być robione. I teraz rozwiązanie takie. Każdy producent, który takie rozwiązania zastosuje, ma zniżki, ulgi podatkowe, czyli element pozytywny, zarówno dla software'u, dla hardware'u. Mm-hmm. Tak? I zakaz rejestrowania w sieci sprzętu, które nie danym na terenie danego kraju, jakby się dało to na terenie Unii, które nie spełnia tej normy. A tym, którzy mówią, że to jest ograniczenie wolności czy innych rzeczy, to ja powiem tak. Jak masz dziecko 4-letnie, to wysyłasz je samego, żeby przez skrzyżowanie przeszło samo? Czy za rękę idziesz dzieckiem?
Ci ludzie po prostu nie mają świadomości, jak niebezpieczne to jest.
To jest bardziej niebezpieczne jeszcze, bo widzisz nadjeżdżający samochód, a tu nie widzisz procesu przemielenia twojej czachy od środka.
Ja nie oglądam telewizji, w ogóle nie mam telewizora gdzieś tak od 18 roku życia. I teraz się zastanawiam, dlaczego ja nie mam tego telewizora. I pamiętam, jak miałem takie przemyślenia, że przecież przed tym telewizorem nic się nie robi, tam się marnuje czas. Po prostu mieli się jakieś dziwne programy i to mi do niczego zupełnie jest niepotrzebne. I zaskakujące jest tak właściwie, że nie mogę tego zrobić dokładnie tego samego względem social mediów. Przecież teraz dokładnie tak jak przed telewizorem kiedyś, siedzę przed smartfonem i spędzam tam mnóstwo czasu. Teoretycznie mógłbym podjąć tą decyzję, jeśli już raz to zrobiłem w swoim życiu, ale z jakiegoś powodu człowiek nie jest już taki mądry.
Bo smartfon jest wielofunkcyjny i uzależnienia są dwóch rodzajów. Są uzależnienia psychologiczne, emocjonalne, czyli tak zwany efekt dopaminowy, że dlaczego oglądam jakiś fajny filmik na TikToku. Jakaś fajna scenka, czy zabawny żart. Okej. Okay. Przebijam potem 4 kompletnie nudne i ja je dalej przewijam, że może kolejnie dam jakiś taki impuls. Co mnie zaskoczy. Coś zrozumiem. Będę rozbawiony, będę chciał komuś wysłać. Takie pouczające to jest, tak? I po 2 godzinach chodzę, że tak naprawdę może 3 razy po 30 sekund było pouczające, a już 2 godziny minęły. Mhm. Tak? No dobrze. To jest uzależnienie na poziomie, powiedzmy, dopaminowym, ale jest uzależnienie funkcjonalne, że masz tam jest telefon, którym rozmawiasz z bliskimi, którym rozmawiasz z współpracownikami, z przełożonym, z podwładnymi. Wykonujesz część pracy. Tam możesz redagować prezentację, możesz pisać maila. Czyli, a to już jest, albo inne, może inna ilustracja. A to jest opowieść sprzed jakichś 10 lat. Rozmawiam ze studentem, który kończy pierwszy rok prawa na UMK. Jest pasjonatem. Chodzi do czytelni. Ja się go pytam, jakie on ma oceny, bo opowiada mi z rozmowy wynika, wracaliśmy z jakiejś debaty politycznej i z rozmowy wynika, że ten chłopak jest nieprzeciętny, mam wiedzę. Tylko, że tam oceny ma typu 3 plus, 4 minus. A on mówi, bo popełniłem błąd. Chłopaki założyli, czy tam grupa założyła na Facebooku, grupę, żeby się umawiać na piwo. A ja, piwo mnie nie interesuje, chodziłem do czytelni, czytałem. Jak coś mnie na seminarium zainspirowało, to szedłem pogłębić wiedzę. A się okazało, że oni tam obsyłali się wiadomościami. O, z tych lektur, co tam podał, to naprawdę pyta tej jednej książki. Albo on ma takie ulubione pytania. I oni szli na egzamin, bo się uczyli pod kątem wykładowcy i dostawali piątkę. A ja myślałem, że ja będę mógł z profesorem podyskutować wreszcie. On nie chciał dyskutować, chciał sprawdzić, czy ja mam na te same pytania odpowiedzi. I dostawałem trójkę. I mówi, no teraz już sobie nie mogę na drugi rok pozwolić, żeby nie być na tym Facebooku. Czyli to jest funkcjonalne, ale Facebook ma pełno schematów uzależnienia dodatkowego, na przykład zwane dark patterns, czyli wielopiętrowe menu, przez które chodzisz, mając poczucie, że coś odkrywasz, że coś poznajesz, to jest bez końca, po to, żeby zwiększyć czas przed ekranem. I masę like, znana technologia uzależniająca, scrollowanie bez końca, kolejna technologia, prawda?
Scrollowanie bez końca i z tego, co słyszałem o TikToku, to scrollowanie polega na tym, że jest pozytywny filmik, negatywny filmik, który wytrąca z tego pozytywnego poczucia i nagle człowiek chce, ja chcę wrócić do tego pozytywnego i scrolluje dalej.
Bardzo możliwe. Prawdopodobnie to jest zoptymalizowane nie tylko pod ogólne mechanizmy psychofizjologiczne, ale pod jeszcze typ użytkownika, jeśli więcej.
Jaką ktoś ma osobowość.
Więcej, tak.
Wracając jeszcze do tych rozwiązań, domyślam się, że potrzebne były też jakieś klasy w szkole, tak żeby edukować ludzi z tego zakresu, bo to jest tak rozległy problem i ten problem nigdzie sobie nie idzie, więc trzeba by edukować ludzi. Pytanie, czy dzieci byłyby gotowe na uczenie się o czymś takim.
To wykorzystam teraz okazję, jak jest pana podcast, żeby zwrócić się do naszych widzów. Mianowicie uczestniczę w pewnym projekcie badawczym, którego celem jest zbudowanie coś w rodzaju tarczy, która by chroniła real przed światem cyber, młodego pokolenia. Żeby zbudować projektu instytucjonalnego, który roboczo nazywaliśmy powszechną służbą publiczną, który miałby pokazać, że real jest atrakcyjny, że bycie razem w realu, robienie razem w realu, branie odpowiedzialności za siebie, za innych członków swojej wspólnoty obywatelskiej może być bardziej sexy niż spędzanie czasu w internecie.
Moim zdaniem pozytywne zachęcanie jest nieskuteczne. Trzeba by mówić, że są zagrożenia.
Jakbym słyszał mojego syna, ale on mówi tak. Ale na czym atrakcyjność ma taką? Jak chcecie to zrobić, żeby to dla młodych było atrakcyjne? I nad tym pracujemy. Każdy z widzów pana podcastu, który ma pomysły, jak uczynić real, kontakty w realu bardziej atrakcyjnymi od kontaktów w świecie cyber, niech się jakoś skontaktuje. Może przez pana ze mną, czy ewentualnie możemy jakąś formę kontaktu poszukać, gdyby byli jacyś pasjonaci, którzy chcieliby w tą grę wejść.
Jak chce pan, żeby się z panem kontaktowali? Na maila?
Wie pan co, może bym założył specjalnego maila, żeby mi się nie myliły.
I ja podlinkuję tego maila mnie pod podcastem.
Tak, ja bym założył maila pod tym kątem, nie wiem, typu powszechna służba publiczna, tam coś i tak dalej. I żeby pomysły ci, którzy chcieli być jakimiś wolontariuszami albo uczestniczyć w badaniach, bo projekt jest 3-letni.
Ja myślę, że problem polega też na tym, że jesteśmy zbudowani w ten sposób. Nasz mózg jest zaprogramowany, żeby wyszukiwać zagrożeń. Więc teraz jeśli podamy komuś pozytywną informację, życie w społeczeństwie realnym jest fajne, a przyjdzie jakaś inna firma i powie, tutaj są zagrożenia, to ludzie zrobią od razu w ten sposób, dlatego, bo jesteśmy tak zakodowani. Więc
ale jest mechanizm obronny. Człowiek nie chce to jest ta awersja do pesymizmu, albo odmiana tej awersji, niechęci. Człowiek nie chce z samymi zagrożeniami, gdy na przykład polityk w jakimś przekazie, ja sądzę, że to jest przykład, jeden z przyczyn porażki Prawej Sprawiedliwości w tych wyborach. W kółko straszenie Tuskiem. Mhm. Ludzie nie mieli dosyć w kółko z tego straszenia, nawet jeśli część tego straszenia było uzasadnione, część przerysowane, ludzie nie chcą samych złych wiadomości przyswajać. Ludzie chcą mieć także, proszę zwrócić uwagę, w Polsce poziom życia i w wielu innych krajach dzięki zmianom technologicznym, ale choć niekoniecznie cyfrowym, wzrósł. I wiele osób ma już zadowalający poziom konsumpcji, chcą się cieszyć życiem.
Są?
Nie chcą o samych zagrożeniach czytać. Chcą się nacieszyć swoimi nowymi, wielkimi telewizorami, podłączonymi do internetu, które ich szpiegują w każdej chwili.
Mam obiekcje co do tego, czy są prowadzone badania w takich, na przykład czy PiS prowadzi badania, dlaczego przegrali wybory? Czy robią...
Według mojej wiedzy tak.
I nigdy się
wiem, że jest szereg dyskusji, odbyło się szereg debat, w niektórych uczestniczyłem.
Nie da się do nich dostać jakkolwiek?
To nie jest wielka tajemnica. Jedną z przyczyn jest to, że przekaz negatywny zdominował przekaz pozytywny.
Na danych, na wywiadach z różnymi odbiorcami?
Nie wiem, czy to jest. Być może też. Tego nie znam, tych badań konkretnych.
To jest mega ciekawe. Jestem ciekawy, czy to rzeczywiście by było z tego powodu. To by było bardzo interesujące, gdyby negatywny przekaz był na tyle negatywny, żeby już odbiorcy nie chcieli tego udźwignąć.
Ja sądzę, generalnie to jest naturalny odruch obronny. Ludzie nie chcą karmić się samymi złymi wiadomościami, bo to albo te wiadomości są takie, że jest tak strasznie i nic nie możemy zrobić. Na przykład pewien wybitny profesor, który we wcześniejszych fazach rozwoju AI sam miał wkład, najpierw przez lata nie bardzo moje ciemne scenariusze przyjmował, ale od pewnego czasu zgadza się, że gdy ja rysuję pewne typy zagrożeń, mówię, okej, to jest realistyczne, co mówisz, a mówię, ale co możemy z tym zrobić? Więc w sytuacji, gdy człowiek nie widzi wyjścia, to też to po co mam zajmować się zagrożeniami, na które nie mogę robić? To jest nieracjonalne. Przejmować się zagrożeniem, na które nie mogę nic zrobić. Tak? Jeśli przed powodzią mogę uciec, uciekam. Ale jeśli wiem, że ona tu przyjdzie i nas wszystkich pochłonie, to po co mam się stresować? Tak? A problem, pułapka z tą sytuacją polega na tym, że rozwiązać się nie można indywidualnie. Jak już wspominałem, czy na małe grupki trzeba robić, ale zmiana musi być na poziomie systemowym, czyli trzeba między innymi wywierać wpływ na ekspertów, na fachowców, na polityków, ale tym, co ja próbuję robić, przedstawić argumenty ukazujące, że ci uspokojacze przyjmują błędne założenia. Na przykład wśród uspokajających argumentów jest takie, no w razie czego AI wyłączymy z prądu. No ale każdy, kto uspokaja, uważa, że poważnie to robi, to powinien jednak książkę Nicka Bostroma, Superinteligencja, która także po polsku wyszła, no przestudiować głęboko. Bo on podaje tam różne argumenty. Na przykład jeden jest taki, że jeśli AI znajdzie nowe alternatywne źródła energii, to włączenie z prądu nic nie zrobi.
No właśnie, jeśli Elon Musk mówi, że człowiek swoją inteligencją będzie do AI tak jak pies do człowieka, to już, co ten pies może zrobić człowiekowi? Ewentualnie go ugryźć, ale nic to nie wpłynie na tą sztuczną inteligencję.
Gdyby tak było, to jeszcze ćwierć biedy, bo człowiek jest w polu percepcji psa. Ale czy jesteśmy w polu percepcji rośliny albo ziarnka piasku? Nie istniejemy w polu percepcji, tak? Bo może być tak, że AI którejś generacji będzie miała ogląd jak nazywał się taki pisarz, z którego tą koncepcję w ogóle miałem, że wyższy poziom postrzega wszystkie niższe poziomy, ale to jest dzieje w jedną stronę. Że my nie jesteśmy w stanie kosmitów podlegać, bo w ogóle trzeba o AI myśleć także jako obcy. To jest alien, to jest an alien, jakiś kosmita tutaj. My zapraszamy kosmitę, nie wiemy jak on będzie się przepoczwarzał. Przecież są takie filmy, gdzie na statku kosmicznym jakiś tam zarodek planetarny przywozimy i on najpierw jest milutki, fajniutki, a potem staje się śmiertelnym zagrożeniem. Tak wygląda obecnie budowa AI.
Live film bodajże właśnie ma taki scenariusz.
Zapomniałem jego tytuł, ale to pan pewno też
live,
powiedział.
Tytuł nazywa się po angielsku live, po polsku pewnie też, ale dokładnie to jest dokładnie ten scenariusz. Tak. Bardzo dobry film swoją drogą. Chciałem pana jeszcze zapytać o jedną rzecz odnośnie tych polityków, o których pan mówił na początku, bo jest sporo osób, moich znajomych, którzy przychodzą mi i mówią, ci politycy są strasznie głupi, po prostu te rzeczy, które oni gadają w telewizji, to jest, oni nie są w stanie tego znieść. I teraz z tego, co pan powiedział, ci politycy robią to świadomie. Oni wychodzą
częściowo robią to świadomie. Ja pamiętam wiele lat temu spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z młodzieżą konserwatywną. Mhm. I on mówi, Nie dajcie sobie wmówić, że politycy są głupi, że oni nie rozumieją tego, co wy wszystko w lot widzicie.
No właśnie.
Oczywiście bywają głupi, nie chcę nazwisk tu wymieniać, paru takich jest, ale większość polityków to są ludzie raczej ponadprzeciętnie inteligentni.
Nie dostaliby się tam, a gdyby się tam dostali, to zaraz...
To by nie utrzymali się w grze. Dokładnie. Jak ktoś się utrzymał ileś kadencji w grze, ileś funkcji pełnił, to znaczy, że rozumie zasady tej gry.
Pod taką presją i ze strony innych polityków, i ze strony społecznej, która nienawidzi tych polityków, przynajmniej połowa.
Tak, tak.
To musi być bardzo trudna praca i ci ludzie... Ja staram się...
Ja pamiętam taką rzecz. Jeszcze byłem zapraszany, mieszkałem w Toruniu regularnie, byłem zapraszany do telewizji bydgoskiej na dyskusję. To jeszcze było w czasach, gdy SLD było chyba siłą dominującą. I jeden mój kolega z instytutu ówczesnego na uniwersytecie był chyba wtedy posłem i zapraszali. Jechaliśmy kiedyś z jakimś dziennikarzem do Bydgoszczy do audycji. On był doktorem politologii, o czymś dyskutowaliśmy. Ja byłem zdziwiony jakimiś prymitywnymi jego argumentami. I wracamy samochodem. Dziennikarz nas wiedzie. Ja mówię, no nie chcę imienia tu powiedzieć, bo
jak coś to wytniemy.
Nieważne jest. Mówię, słuchaj, dlaczego ty taki dziwny argument? Mówię, to nie ma sensu. On mówi, ale przecież ja mówiłem do elektoratu, nie do ciebie.
Mi się wydaje, że tak właśnie jest, bo inaczej ci ludzie nigdy by się tam nie utrzymali, nie obracaliby takimi pieniędzmi i bardzo szybko daliby się...
Byłem na szkoleniach medialnych, to mnie próbowano wybić taki odruch. Ja mam odruch akademicki, jest taki. Jak z kimś rozmawiam, tak jak z panem. Pan coś mówi, staram się, na ile potrafię, chwycić pana argument i z panem dyskutować. Mhm. I jestem zapraszany do telewizji, rozmawiam z dziennikarzem. Albo jest dziennikarz i grupa uczestników. To mnie na szkoleniach medialnych wszystkim to mówię. Ty nie rozmawiasz z dziennikarzem. Nie, ty nie jego masz przekonać. On nie jest twoim partnerem.
Ty nie rozmawiasz
z tymi politykami, którzy są z innych grup. Nie, ty nie masz ich przekonać. Ty mówisz do elektoratu, do widzów. Nie, ty nie mówisz do widzów wszystkich. Mówisz tylko do tych widzów,
do swoich,
którzy macie... zagłosować. I na przykład był pewien polityk Prawa i Sprawiedliwości, który przez lata odmawiał, nie chodził do TVN-u. Mówi, tam nie ma mojego elektoratu. Po co ja mam tam tracić czas? Ja idę tam, gdzie się komunikuję z moim elektoratem. I teraz skala prostactw politycznych obrazuje to, jak swój elektorat wyobraża sobie, jaki polityk. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, czy ktoś szanuje swój elektorat, to zobaczmy, jak często sięga po prostackie, ewidentnie fałszywe argumenty, zakładając, że jego elektorat tego nie zrozumie. Albo ktoś ma tak zwany twardy, jak swoich wściekłych. Nie chcę znowu nazwiska, bo to nie chodzi o osobę, o mechanizm. Mówimy bardziej na syntezę mechanizmu. Pewien profesor nauk niespołecznych, stosujący agresywne, prostackie argumenty. Ja tego nie rozumiałem przez dłuższy czas. A on obsługiwał...
I wydawał się panu głupi?
W tych argumentach tak, ale skądinąd widziałem, że...
Ale myślał pan, że jest głupi, czy myślał pan, że mówi do elektoratu?
Myślałem, że się... Najpierw myślałem, że jakiś szatan w niego wstąpił, albo że na starość, bo on już chyba był na emeryturze, nie pamiętam, że na starość po prostu mu odpłynęło. Ale ja dam panu inny jeszcze może przykład. Znowu bez nazwiska. Jak jeżdżę samochodem, to słucham często stacji mówionych. Radia Maryja, Tok FM, Polskie Radio 24. I w Tok FM-ie jest taka audycja prowadzona przez pewnego dziennikarza, którego przez pewien czas jeździłem samochodem regularnie w tej porze, gdy on miał tą audycję. I to jest dziennikarz, który takie na mnie wrażenie robił przez lata, że to jest intelektualista. Zapraszał profesorów, artystów, badaczy i prowadził z nimi rozmowy jak równy trudny, a czasami po prostu widać, że lepiej rozumiem. I nagle kilka lat temu zauważyłem, że wszystko, co on mówi, to jest jakby na niższym poziomie. I on się, będąc dziennikarzem taka formy, jakby wpisał się w tą wojenkę, spłaszczył swoją narrację. Nie wiem, czy to było efekt, że mu szefostwo stacji nakazywała być bardziej ofensywnym, czy ogólny nastrój tej wojny, tej polaryzacji. On się spolaryzował i po prostu zniszczył jakość swoich audycji. Aż to przykre było, bo to jest człowiek, który wyjściowo jakby widać było jego potencjał intelektualny.
Chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz. Upadł mnie na podcaście, podczas podcastu argument, że polityków w żaden sposób się nie weryfikuje według ich kompetencji, że jeśli idzie się do firmy na stanowisko menedżerskie bardzo dobrze płatne, to tam cię przemielą bardzo mocno, czyli gdzie pracowałeś, jakie masz umiejętności, jak się zachowasz w tej sytuacji, co zrobisz w tej sytuacji, a do polityki po prostu można pójść. Taki padł argument, nie mówię, że tak jest i to jest pytanie do pana.
Czy ten argument jest nieprawdziwy w obu punktach. Po pierwsze, w wielu korporacjach często lizus karierowić potrafi bardzo wysoko zajść,
ale to
jeśli
znajomości...
dba o to, żeby przełożony miał strefę komfortu jak najrzadziej naruszoną. Więc
ale to
ta
też
opowieść,
będzie w polityce.
A moment, tylko na niektórych pionach, tylko w niektórych sytuacjach kompetencje są kluczowe. Często decyduje służalczość, przyjazność, użyteczność a użyteczność to już jest inny typ kompetencji, niekoniecznie tych, które są przypisane do stanowiska. Użyteczność dla przełożonych. Mhm. Tak? To jest raz. Dwa. Na pewno per saldo biorąc, oczywiście w polityce jest większy nacisk na lojalność kosztem kompetencji niż w biznesie. Choć jak powiedziałem, w biznesie też nie jest idealnie. Nawet w najlepszych, renomowanych firmach można znaleźć na ważnych stanowiskach niekompetentnych ludzi, którzy są z nadania właściciela, z jakiegoś powiązania lub właśnie użyteczności dla kogoś ważnego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, ja sądzę, że generalnie broniąc tezy, że politycy generalnie nie są mało inteligentni, sądzę, że ten tak degradacyjny wpływ rewolucji cyfrowej i mediów społecznościowych na myślenie ludzi w ogóle obniżył jakość polityki. Bo
obniżył jakość tego, w jaki sposób oni się komunikują?
Komunikacji polityki, także jakość polityków. Że w polityce zawsze demagodzy mieli swoje miejsce, zawsze potrafili odnosić sukcesy, ale nigdy tak łatwo nie było prymitywnym umysłom tak szybko wejść do samego rdzenia polityki. Ja sądzę, że albo jeszcze inaczej. Niektórzy badacze zatroskani kryzysem demokracji liberalnej mówią, to jest ten populizm, fale ideologicznego populizmu, faszyzmu, odradzającego się autorytaryzmu przyczyniły się do kryzysu demokracji. Ja mówię, nie widzicie słonia w salonie? Kryzys demokracji jest rzeczywisty, jest zdiagnozowany dobrze, ale u źródeł populizmu nie są ideologiczne nastawienia czy jacyś fanatyczni ideolodzy i politycy, tylko u źródeł sukcesów populizmu są efekty polaryzacyjne, wygenerowane przez infosferę cyfrową, przez strukturalnie zatrutą infosferę. Ponieważ władcy algorytmów wiedzą, że przekazy polaryzacyjne, skandalizujące, seksualizacyjne, przemocowe zwiększają czas pobytu przed ekranem, a więc i ilość kliknięć reklamowych. I to spowodowało. Jeszcze inna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że my poniekąd naszą rozmową też przyczyniamy się do zatrucia infosfery. W jaki sposób? W PRL-u żyliśmy w cenzurze i w monopolu informacyjnym. Wyszliśmy z komunizmu, pojawił się pluralizm, ale wraz z rozwojem mediów elektronicznych nastąpił hiperpluralizm. Pluralizm to, że masz wiele kanałów, masz wybór, a hiperpluralizm, tych kanałów jest ogromna ilość. I pamiętam, gdy byłem doradcą Jarosława Kaczyńskiego w roku 2007, to chyba była tylko jedna flagowa audycja weekendowa, Śniadanie w Trójce. Prowadził je Krzysztof Skowroński, a potem chyba, potem też Monika Olejnik, w którymś momencie Beata Michniewicz, która do dziś prowadzi. Teraz w weekendy i w soboty i w niedzielę jest szereg innych audycji. Kawa na ławę, Siadanie u Rymanowskiego, Woronicza 17, jakaś audycja jest w Radiu Z, teraz Super Ekspres uruchomił debaty o Polsce. I teraz każdy te kanały z natury rzeczy ścigają się o czas uwagi odbiorców. Liczba odbiorców nie wzrosła tak bardzo jak liczba kanałów. A jak się ścigają? Spłaszczając przekaz, skandalizując go, dziennikarze mniej lub bardziej subtelnie, niech pan powie coś takiego, żeby się dało zacytować. A co się da zacytować? Jak zachowam się, jak chami kogoś obrażę, to gwarantowane cytowanie, nie? Albo w lepszym wariancie, jak jakąś kolorową, ale agresywną metaforę użyję.
Czyli w pewnym sensie oni stali się influencerami. Rządzą się tymi samymi prawami, co influencerzy. A influencerów też się nie lubi i też mówią, że są głupi.
Tak, tak.
Ale w przypadku tych decyzji...
To są naczynia powiązane. Nadmiar kanałów komunikacji powoduje ściganie się o oglądalność, klikalność, reklamy i tak dalej. To powoduje rozmaite zjazd w dół. To powoduje, że widzowie są zjechani w dół, ale potem, gdy patrzą na komunikację polityczną, to te media tradycyjne, które chciały trzymać jakość, żeby utrzymać zasięgi, muszą jechać w dół.
Muszą, bo inaczej padną.
Tak.
Jakby nie mają wyjścia kompletnie. Tak. Na dzisiaj zapytałem pana o wszystko, o co chciałem. Miałem jeszcze mnóstwo pytań. Super rozmowa, ale nie chcę też już skakać po wątkach, więc myślę, że na ten moment możemy skończyć. Bardzo panu dziękuję.
To ja dziękuję bardzo. Już zrobiło mi się chłodno pod koniec, bo najpierw mnie pan rozgrzał, potem się schodziłem, więc ubieram marynarkę.
Więc idealny moment na to, żeby zakończyć. Skoro się już robi panu chłodno, to znaczy, że emocje rozmowy opadają.
Chyba tak.
Proszę jeszcze powiedzieć ludziom, gdzie mogą pana znaleźć w internecie, gdyby ktoś się chciał kontaktować poza tą sprawą, o której rozmawialiśmy z tym mailem specjalnym.
Na razie jedyne medium, na którym jestem regularnie, to jest Twitter. Jeśli ktoś napisze do mnie na otwartej części, że prosi o kontakt na privie, to wtedy ja tą osobę zafollowuję i będzie mogła mi na privie wysłać komunikat. Czyli obecnie, poza tym mailem, który po uzgodnieniu z panem pan umieści, ja go zrobię, to jest tak, żeby... Można oczywiście także wysłać list do kancelarii prezydenta, wysłać doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, i adres kancelarii prezydenta podać. Prawda? I ten list też do mnie. To masę osób pisze do mnie w ten sposób. Nie chcę podawać obecnych mailów, bo one mogą być zawalone. Nawet pomijając normalne maile, ktoś może maszyną spamującą mnie zacząć zadławiać. Prawda?
Jasne, rozumiem. Bardzo panu dziękuję w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro!